Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio państwo Karolinę i Tomasza Elbanowskich z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
I panią Dorotę Dziamską, która jest metodykiem nauczania początkowego z pracowni pedagogicznej imienia profesora Ryszarda Więckowskiego.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Temat, który nas gromadzi, to rodzice chcą mieć wybór. To też inicjatywa obywatelska. To jest temat inicjatywy obywatelskiej, kolejnej inicjatywy obywatelskiej, a chodzi przede wszystkim o dzieci.
Tak, to jest już trzecia inicjatywa. Pierwsza to była inicjatywa sześciolatki do przedszkola, pod którą w roku 2011 zebraliśmy blisko 350 tysięcy podpisów. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy bardzo taką mocną inicjatywę obywatelską. To był wniosek o referendum, pod którym podpisało się prawie 1 000 000 obywateli polskich. I w tym referendum chcieliśmy pytać o edukację od poziomu przedszkola, przez właśnie sześciolatki, aż do gimnazjum, jak również o kwestie nauczania historii i w ogóle programu nauczania w szkołach średnich. W tej chwili jest to już trzecia inicjatywa, również inicjatywa obywatelska, inicjatywa ustawodawcza. Jako obywatele chcemy zanieść do Sejmu projekt, który zakłada zwiększenie roli rodzica w polskiej szkole. Jak gdyby na rzecz tego, aby to rodzice decydowali o sprawach edukacji, a nie tylko politycy, bo przez ostatnie lata mamy do czynienia nie tylko z degradacją systemu. To, czego doświadczają rodzice, to, co obserwują nauczyciele. Mamy do czynienia także z coraz gorszym traktowaniem rodzica. Rodzice coraz w mniejszym stopniu są partnerami szkoły, coraz bardziej stają się po prostu, no ja to tak nazywam obrazkowo, takimi po prostu płatnikami składek na zebraniach. Rodzic ma przyjść do szkoły, usiąść w ławeczce, tak jak uczeń, i patrząc na nauczyciela, który pisze na tablicy, na co się na tym zebraniu zrzucamy. Czy to na rolety, czy to na jakieś pomoce dodatkowe. Nie. My rodzice chcemy w tej szkole być podmiotem, a nie przedmiotem. My chcemy decydować. Dlatego właśnie ta inicjatywa obywatelska, rodzice chcą mieć wybór.
Ważne jest to, że pierwszym punktem tej inicjatywy jest, żeby sześciolatki mogły zostać w edukacji przedszkolnej. To, co od 6 lat zabiegamy, to, co ministerstwo od czasów minister Hall chce dzieciom odebrać. Ten rok edukacji przedszkolnej jest bardzo ważny i chcemy konsekwentnie, żeby dzieci mogły iść do szkoły w wieku 7 lat. Tak, pod tym zbieramy podpisy. Wielu rodziców tego właśnie chce. Politycy starają się na siłę nas ubezwłasnowolnić tak naprawdę, bo odrzucenie tego głosu 1 000 000 obywateli to była próba ubezwłasnowolnienia nas jako obywateli, jako rodziców. Na pewno nie damy za wygraną, bo chodzi o nasze dzieci i zbieramy teraz podpisy, żebyśmy mogli decydować jako rodzice, że czy chcemy wysłać jako 7-latka, czy jako 6-latka dziecko do 1. klasy. Wiadomo, że większość rodziców w Polsce chce, żeby to było tradycyjnie w wieku 7 lat.
No właśnie, dlaczego 7, a nie 6? O tym pewnie mówi natura.
No o tym mówi natura. Ja myślę, że tutaj trzeba dopowiedzieć właśnie do tego, co powiedziała pani Karolina i Tomek, że od samego początku akcja Ratuj Malucha, a potem Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców walczy o to, żeby rodzice mieli wybór. A teraz tak naprawdę my, nauczyciele, też powinniśmy zacząć walczyć, abyśmy my mieli wybór, jeśli chodzi o program, tak, jeśli chodzi o elementarz, i żebyśmy też mogli zadecydować, jaka ta edukacja faktycznie w 1. klasie ma być. Dlatego że to, co zrobiono obecnie z programem nauczania w 1. klasie, to jest niedopuszczalne, ponieważ sześciolatek tak naprawdę uczy się z programu, który po części ma być niby dla niego, ale po części jest program już dla 7-latków, tak? Raz jest za łatwy, raz jest za trudny w niektórych sekwencjach i my musimy po prostu doprowadzić do sytuacji nowej, kiedy napiszemy nowe podstawy programowe faktycznie dla dziecka 6-letniego i faktycznie dla dzieci starszych, bo teraz po prostu się zmiksowały dwa programy razem w jednym roku. Ta walka rodziców, ja ją obserwuję od 2009 roku, jest bardzo słuszna. Dlaczego? Dlatego że program kształcenia 6-latków w przedszkolach do 2009 roku był w Polsce bardzo profesjonalny. To była edukacja nastawiona rzeczywiście na rozwój, na pełen rozwój i adekwatna do możliwości fizjologicznych tego dziecka. Obecnie przez jak gdyby takie sforsowanie i posłanie tego sześciolatka do pierwszej klasy, generalnie nauczyciele mają problem, bo uczą obecnie dwa roczniki. Czasami te dzieci się bardzo różnią i zachowaniem, i możliwościami przede wszystkim wytrzymania tam takiej lekcji, prawda, bo przecież dzieci mają różny stopień męczliwości i trudno jest to wszystko zintegrować. Jest bardzo duży deficyt emocjonalności, jeśli chodzi o młodsze dzieci w pierwszych klasach i naprawdę powinniśmy się pochylić nad pewnymi podstawami naukowymi, czy tak w ogóle można robić, tak, żeby w jednym roku uczyć tego malca sześcioletniego tego, co kiedyś uczyliśmy w przeciągu 2 lat, tak? No bo sześciolatek kiedyś uczył się jako sześcioletnie dziecko swoim programem dostosowanym do jego fizjologii, a teraz uczy się jeszcze programu siedmiolatka. Przeskakujemy tak naprawdę cały rocznik i przyspieszamy na siłę rozwój dziecka, co po prostu niestety będzie skutkowało na pewno obniżeniem poziomu nauczania. Powinniśmy mieć wybór.
I też jaki jest cel tego? My na spotkaniu z panem premierem w ubiegłym roku wielokrotnie pytaliśmy, jaki jest cel tej reformy. Ja zadałam to pytanie panu premierowi 10 razy na różne sposoby, żeby otrzymać tą odpowiedź.
Pan premier, czy padła odpowiedź?
Nie mam tej odpowiedzi. To zresztą w internecie można sobie tą rozmowę, ten dialog odsłuchać. Pan premier, no tak powiem, tutaj próbuje jak węgorz, jak piskorz się wymigać od tej odpowiedzi i jej nie udziela. Dlatego, że ta odpowiedź jest tak naprawdę kompromitująca dla tej reformy. I ta odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Jak nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Tutaj nie chodzi o dzieci. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby dziecko o rok wcześniej kończyło edukację. Tu nie chodzi o wydłużenie, wbrew temu, co niektórzy myślą. Nie, nie, nie. Dziecko o rok wcześniej, już nie jako 18, tylko jako 17-latek kończy edukację obowiązkową. O rok wcześniej wychodzi na rynek pracy, płaci podatki, składki, prawda? Przestaje być też obciążeniem dla państwa, które za edukację płaci, prawda? I tutaj o to chodzi. To jest po prostu drugi koniec tej samej reformy emerytalnej, gdzie też ludzie zbierali podpisy, prawda? Tutaj chodzi o ten rok życia małego dziecka. Tak naprawdę wielu ludzi mówi, że to jest rok dzieciństwa, a my podkreślamy już nawet nie tylko dzieciństwa, to jest kwestia roku edukacji. Temu dziecku odbieramy rok edukacji. To, co mówiła pani Dorota przed chwilą. Rok zerówki, bardzo ważny rok, kiedy dziecko ma szansę tak naprawdę przyswoić rzecz najważniejszą, bo to, czy dziecko się dobrze nauczy czytać i pisać, od tego zależy, jak mu będzie potem dalej szła nauka, prawda? Jeśli ono się dobrze nie nauczy czytać na początku, to potem będzie miało bardzo poważne problemy w dalszych latach. Zresztą to, co nawet mówiła też nasza ekspert, pani Maria Gudro, dzisiaj mamy olbrzymi problem testomanii, i druga rzecz, że mamy olbrzymi problem z tak naprawdę wtórnymi analfabetami, czyli dziećmi, które odczytują znaki, natomiast nie są w stanie przyswoić treści. I tutaj mówimy nie o dzieciach w klasach wczesnoszkolnych, tylko o dzieciach na poziomie gimnazjum. I teraz też mamy bardzo wiele takich głosów, prawda, profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że się bardzo obniżył poziom studentów. Jeśli my teraz wysyłamy do szkoły dzieci o rok młodsze, to jakim cudem poziom studentów ma się podnieść, skoro na dziecko dzisiaj młodsze zrzucamy obowiązki, tak jak powiedziała pani Dorota, 2 lat. To dziecko siłą rzeczy mniej się nauczy, to dziecko będzie miało więcej problemów, bo pewnych rzeczy natury nie przeskoczymy.
No i tu jeszcze trzeba dołożyć do tego, że tak bardzo Ministerstwo Edukacji od samego początku tej reformy mówi o przygotowaniu szkół i w takim przekazie medialnym koncentrujemy się przede wszystkim na tym przygotowaniu szkoły od strony tej klasy, tej sali dla tego sześciolatka. A my, nauczyciele, musimy patrzeć jednak no, troszeczkę tak perspektywicznie, tak? Młodsze o rok dziecko pójdzie do drugiej klasy, do trzeciej. No i teraz już te niektóre roczniki młodsze, które do systemu w ramach tej reformy weszły, są w 4 klasach, w 5, już są w 6. I co się zaczyna dziać? Przede wszystkim Ministerstwo Edukacji nie przygotowało tamtych właśnie nauczycieli, tych uczących już od 4 do 6 i jeszcze wyżej, ponieważ to rok młodsze dziecko inaczej się zachowuje, to jest inna percepcja, jest inna męczliwość. Ja mam na przykład skargi od nauczycieli polonistów, którzy w 4 klasach sobie po prostu no, nie radzą, dlatego że te dzieci nie koncentrują się tak długo jak dzieci o rok starsze. Co więcej, inaczej się zachowują, zachowują się bardziej jak w przedszkolu i dla tych nauczycieli jest to coś nowego, czyli nie uruchomiono żadnych szkoleń, żadnego wspomagania, aby tych nauczycieli, którzy będą przejmować te młodsze dzieci, dobrze do tego przygotować. Stąd trzeba teraz rzeczywiście zmobilizować siły i spróbować pomóc całej akcji. Myślę, że też powinni wypowiadać się na ten temat nauczyciele i też być może zbierać podpisy, aby to nauczyciele też decydowali o programie i mieli wpływ na projekty reform Ministerstwa Edukacji, bo tak naprawdę nauczyciel tutaj jest bezradny i też przekazuje tylko pewne
nauczyciel
treści.
Nauczyciel tak? dostał darmowy podręcznik i nie ma żadnego wyboru. Do tej pory nauczyciel, ten system też był bardzo kulawy.
Jedyny słuszny podręcznik, tak?
Tak.
Przypominają mi się czasy zupełnie inne w Polsce.
Znaczy, żeby było jasne, tak? My od początku bardzo krytykowaliśmy silny związek Ministerstwa Edukacji z wydawcami podręczników. Żeby było jasne, my to podkreślaliśmy od początku. To, co zrobiła pani minister Hall, że w podstawie programowej klasy pierwszych zapisano, że dziecko właśnie sześcioletnie ma niespotykaną, powiedziałabym, nigdzie w świecie umiejętność korzystania z pakietów edukacyjnych. To zostało zapisane jako umiejętność, tak? Czyli gdyby wydawcy sami wpisali do podstawy programowej swój zysk. I to była gdyby absolutna przesada w stronę, ukłon w stronę wydawców. Natomiast w tej chwili mamy przechył
w drugą
stronę przeciwną. Mhm. Gdyby tak jakby nie można było czegoś zrobić normalnie, prawda? Mhm. Ministerstwo w tej chwili zlikwidowało tak naprawdę rynek podręczników dla klas pierwszych.
To jest też niedobrze, bo tak nie...
I jak gdyby to wydawcy w tej chwili się burzą, ja się nawet nie dziwię, bo im po prostu chodzi o pieniądze, prawda? Natomiast tutaj nie w tym wszystkim nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o dzieci, które powinny się uczyć z podręcznika, który został napisany starannie i przez odpowiednie też długi czas, a nie na kolanie, tak jak to zostało zrobione w tej chwili przez ministerstwo. I też ten nauczyciel ma prawo wybierać sobie narzędzia pracy, a nie tak, że jest po prostu tak naprawdę przymus ekonomiczny, bo szkoły nie mogą sobie pozwolić na wybór innego podręcznika. Oczywiście nie mówię o szkołach prywatnych i społecznych, które...
Ja tu chciałem powiedzieć w tym momencie o tym, od czego zaczęliśmy tą rozmowę, to znaczy o ustawie, którą przygotowaliśmy. Rodzice chcą mieć wybór. Jest tu przede wszystkim w pierwszym punkcie o sześciolatkach i siedmiolatkach, ale mamy również w tej ustawie taki punkt, który mówi o wyborze podręcznika, że rodzice wspólnie z nauczycielem mają prawo wybrać ten podręcznik. Nie jest tak, że rząd narzuca, najpierw zabiera nam pieniądze w podatkach, a potem daje nam to jako coś darmowego. Wiadomo, że to nie jest darmowe, natomiast narzuca jeden słuszny podręcznik, z którego treściami się nie musimy zgadzać. Został napisany niestarannie, to jest jedna sprawa, ale treści też mogą nam się nie podobać. Jako rodzice powinniśmy mieć prawo odmówić. A w tym momencie...
Po prostu mieć wybór,
czy chcemy ten podręcznik rządowy, czy jakiś inny. I dlatego zachęcam wszystkich rodziców w tym momencie, którzy chcą mieć ten wybór, którzy nie chcą jako obywatele się poddawać ślepo temu, co chce rząd, żeby zbierali podpisy pod ustawą obywatelską.
I jak można właśnie te podpisy zbierać? To znaczy, czy jest jakiś gotowy formularz, czy to gdzieś trzeba wysłać, czy możemy sobie tak na zwykłych kartkach gdzieś to napisać? Zobaczmy teraz praktyczne informacje. Nawet prosimy Państwa, żeby teraz bardzo uważać, nawet zapisać to, co będzie mówione, a szczególnie pewnie i strona internetowa i wszelkie inne takie ważne informacje.
Wszystkie materiały na temat ustawy przygotowaliśmy i wrzuciliśmy do internetu na stronę rzecznikrodziców.pl, www.rzecznikrodziców.pl. Można tam wejść, wydrukować taki formularz i już zacząć zbierać. To jest bardzo prosta sprawa. Jeśli nie mamy komputera, to na pewno ktoś w rodzinie ma poprosić, żeby wydrukował, żeby skserować, żeby rozdać znajomym, rodzinie i żeby po prostu zbierać. W momencie, kiedy zbierzemy 100 tysięcy podpisów, zanosimy to do Sejmu i Sejm ma obowiązek zająć się tą ustawą.
Czy ważne jest też to, co teraz, taki moment mamy kulminacyjny akcji za kilka dni, bo 10 września my ten projekt formalnie zgłosimy do Sejmu. Czyli do 10 września my chcemy zebrać tą taką minimalną liczbę podpisów, żeby w ogóle, że tak powiem, nadać tor taki ustawowy całemu działaniu. I od momentu, kiedy złożymy te podpisy w Sejmie, a chcemy złożyć co najmniej 5 tysięcy podpisów, w tej chwili dostałam informację od naszej koordynatorki, że mamy już prawie 4 tysiące tych podpisów, więc naprawdę jest dobrze. Ale to jest jakby cały czas początek, prawda? Więc potrzeba tych podpisów naprawdę dużo, dużo więcej. Że zanosimy tę pierwszą partię do Sejmu, pani marszałek nadaje temu tryb i w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia w Sejmie musimy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Ja liczę na to, że tych podpisów będzie więcej. Powiem taką rzecz, myślę dla wielu osób będzie to ważne. nam rząd nie tylko chciał odebrać prawo do decydowania edukacji naszych dzieci, nam rodzicom. Tu nie chodziło tylko o to. Tu chodziło też o to, żeby zgasić w nas takiego ducha obywatelskiego. Chciano nam po prostu wymówić, że w tym kraju rządzi partia, rządzi pani minister, pan premier, natomiast my, zwykli ludzie, nie mamy nic do powiedzenia. I to nam chciano wtłoczyć do głowy, bo ja dzisiaj bardzo często spotykam się z takimi głosami, po co wy zbieracie te podpisy, po co wam to? Przecież w tym kraju nic się nie zmieni. I są to głosy często ludzi młodych, którzy bardzo często może myślą o tym, żeby już stąd wyjechać, prawda, i realizować swoje życie gdzieś może w Irlandii, może w Wielkiej Brytanii. A my mówimy nie. My mówimy nie, to jest nasz kraj, to jest nasze państwo, to są nasze dzieci i my nie możemy stąd uciec, my nie możemy też uciec od odpowiedzialności za edukację naszych dzieci. To jest nasze zadanie, żebyśmy nie poddawali się. I teraz co? Chociaż Sejm odrzucił 1 000 000 podpisów w Sejmie, chociaż Sejm wcześniej odrzucił też 350 tysięcy, my się nie poddamy. My się nie poddamy i będziemy zbierać do skutku. I będziemy też stawiać, myślę, polityków w takiej trudnej sytuacji, bo jeśli oni po raz trzeci będą chcieli odrzucić głosy obywateli, to myślę, że będzie im bardzo trudno obronić tezę, że tutaj mówimy o partii obywatelskiej i o partii ludowej.
Ja bym tu chciała właśnie też zwrócić uwagę na to, że tak mówiliśmy o wolności, tak nasz kraj szedł w kierunku wolności, w kierunku demokratyzacji życia i tak dalej, i tak dalej. A tu się teraz okazuje, że rodzicom odebrano wybór. Teraz w tym roku nauczycielom odebrano wybór, bo nie mogą wybrać podręczników i programów, którymi by chcieli pracować. I tak zauważam, że za chwileczkę znowu komuś odbierze się wybór. I myślę, że już poszło to za daleko, tak? Jeżeli jest partia ta, która rządzi, jest obywatelska, to trzeba jednak tych obywateli uszanować. I myślę, że po to są obywatele, po to są właśnie takie akcje, abyśmy się mobilizowali, pokazali to, że to właśnie my mamy decydować i możemy decydować, jeżeli będziemy razem. Ja mam nadzieję jako nauczyciel, że tym razem również nauczyciele gromko do tej akcji się włączą.
Ja tutaj będę bronić nauczycieli, pani Doroto, bo nauczyciele naprawdę bardzo fajnie się włączyli. Chociażby w tą akcję referendalną. W tej chwili koordynatorka z Wrocławia, jedna z najbardziej zaangażowanych osób w akcji, też jest nauczycielką, więc naprawdę to nie jest tak, że nauczyciele się nie włączają. Włączają się naprawdę.
Myślę, że włączą
dyrektorzy przedszkoli naprawdę bardzo fajnie zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum i ja wiem, że teraz też się zaangażują, bo oni są najbliżej tego tematu.
Tak i jest im teraz coraz bardziej trudno, prawda? Bo jeżeli właśnie ten wybór odebrano, to przed nimi kilka lat trudnej pracy. Trudnej pracy, bardzo trudnej.
Mieliśmy przez ostatnie lata do czynienia z taką konsekwentną degradacją systemu edukacji. To, co obserwowaliśmy od czasu minister Hall, to, co się działo właśnie z wydawcami, prawda, że my to mówimy, że pani minister Hall zrobiła wydawcom takie prywatne rancho przy Ministerstwie Edukacji, ale to jeszcze było, można powiedzieć, nic w porównaniu z tym, co się działo dalej. Ta ustawa, która nie tylko zmieniła podstawę programową, zniszczyła podstawę, która była w miarę dobra, na po prostu podstawę beznadziejną. To, co zrobiono z tym, że ułatwiono likwidację szkół, to, że dzisiaj mamy dzieci 6-letnie, 5-letnie, które zaczynają lekcje o godzinie 6:30 rano i to nie jest żart, naprawdę. Dzieci w Stargardzie, dzieci 5-letnie, które mają obowiązek edukacji przedszkolnej, tak zwany, muszą być w szkole o godzinie 6:30.
Dlaczego muszą być o tej porze?
Dlatego, że, no właśnie, to jest dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że nasz rząd stwierdził, że poprawi statystyki dostępności do przedszkoli. Ale w tym celu nie zaczął inwestować, tak jak w Orliki na przykład inwestowano, prawda? Nie zaczął inwestować w bazę przedszkolną. Nie zaczęto odtwarzać tej bazy przedszkolnej, którą wcześniej likwidowano, przedszkola masowo, prawda? Tylko rząd po prostu ogłosił obowiązek edukacji 5-latka. Nie poszły za tym żadne pieniądze, żadne, podkreślam, żadne pieniądze. I w tym momencie państwo nałożyło obowiązek na dziecko, natomiast na siebie, na dorosłych, nie nałożyło żadnego obowiązku. I dzisiaj dzieci 5-letnie, czyli również te dzieci, które w danym roku szkolnym, idąc we wrześniu do tej grupy, prawda, nie mają nawet tych 5 lat, to są 4-latki, to są naprawdę dzieci metrowe dzieci, dosłownie, maluchy, no. Te dzieci mają obowiązek ustawowo zapisany, że muszą 5 godzin dziennie realizować tak zwaną podstawę wychowania przedszkolnego. I teraz mamy takie sytuacje, że w momencie, kiedy do szkoły trafia skumulowany rocznik, Właśnie dlaczego one w ogóle trafiają do szkoły? One trafiają do szkoły dlatego, że nie ma przedszkoli. Prawda? Więc to się nazywa, że to jest przedszkole formalnie, natomiast to się mieści w budynku szkolnym. Nierzadko jest tam też gimnazjum, jest tam też liceum, nawet są takie zespoły. Po prostu no, cały przekrój edukacyjny od żłobka prawie, że do matury. I to malutkie dziecko trafia do takiego molocha. Teraz, ponieważ mamy tą kumulację roczników, nierzadko właśnie szkoły robią naukę zmianową, czyli właśnie zajęcia od godziny 6:30, to skrajny przypadek. Natomiast są też takie zajęcia, które się kończą przed godziną 17, bo na przykład w dużych miastach, tam gdzie jest dużo młodych rodzin, małżeństw, tych dzieci jest naprawdę dużo, te szkoły nie nadążają za ilością dzieci w danej gminie, po prostu dzieci kończą lekcje nawet o godzinie 18, i nawet później. To jest coś niedopuszczalnego, dlatego że tak małe dziecko potrzebuje jakiegoś normalnego rytmu, a nie zaburzenia po prostu tak, jakby miało pracować w fabryce, prawda? To dziecko potrzebuje normalnej doby. I to wszystko się dzieje, jakby ja zaczęłam mówić właśnie o tej degradacji systemu, prawda? O tym można mówić naprawdę długo, ale mamy do czynienia właśnie, wydawało nam się, że już gorzej być nie może. Otóż może być, jak się okazuje. To, co teraz się dzieje z tym darmowym podręcznikiem, tak zwanym darmowym, bo on jest tak naprawdę bardzo drogi. To, co się dzieje, że na przykład zlikwidowano zajęcia dodatkowe w przedszkolach. To, co dzisiaj się dzieje w szkołach, że przymuszono dzieci z rocznika 2008, czy się to rodzicom podobało, czy nie, do tego, żeby szły wcześniej do szkoły. To wszystko dzisiaj nas, obywateli, zmusza, po prostu zmusza, bo to już nie ma, my już nie mamy wyboru, my musimy działać do ponadprzeciętnej aktywności obywatelskiej. I to, że my dzisiaj zbieramy podpisy, można powiedzieć z uporem maniaka, ale tak właśnie mamy obowiązek działać, dlatego, że tu chodzi o nasze dzieci. I ponieważ jako rodzice mamy ograniczone też pole działania, nie będziemy podejmować jakichś akcji dywersyjnych, po prostu nie będziemy, nie wiem, blokować ministerstwa, okupować Sejmu i tak dalej. Mamy pracę, mamy obowiązki rodzinne. Możemy podejmować działania bardzo konstruktywne. Takim konstruktywnym działaniem jest właśnie zbieranie podpisów. I dlatego wszystkie osoby, które mówią, co wam to da, zobaczcie, zniszczyli, prawda, 1 000 000 podpisów do niszczarki wrzucono. My odpowiadamy, właśnie dlatego my musimy działać dalej, bo o to chodziło naszym politykom, żebyśmy stracili nadzieję, żebyśmy stracili wiarę, że coś możemy zmienić. A tymczasem my mamy odpowiedzialność przede wszystkim przed naszymi dziećmi. I dzisiaj tak myślę, że niepoddawanie się w tej całej sytuacji i właśnie takie pozytywne działanie jest naszym obowiązkiem.
A co jeszcze szykuje się przecież według zapowiedzi, że na pierwszej klasie się nie skończy, jeśli chodzi o darmowy podręcznik, w cudzysłowie darmowy, ale szykują się kolejne podręczniki do kolejnych klas, czyli będzie jedyna słuszna linia.
No jedyna słuszna linia, znaczy najpierw musimy ocenić to, co już jest, czyli te cztery części tego pierwszego jak gdyby eksperymentu, bo to jest potworny eksperyment znów na pierwszej klasie. I teraz eksperyment na dzieciach, ale również eksperyment troszkę na nauczycielach, dlatego że generalnie nauczyciele widzą tylko ten pierwszy, tą pierwszą część. Jest na stronie ministerstwa jakiś generator kart pracy, taki troszeczkę też kontrowersyjny, bo mało kolorowy, właściwie czarno-biały, i społeczeństwo myśli, że to jest za darmo, a szkoła będzie obciążona wielkim problemem. Jeżeli nauczyciele zaczną sobie generować te karty pracy, tak jak tam na tej stronie ministerialnej jest napisane, no to szkoła będzie obciążona kserowaniem tych kart pracy, czyli znów prawdopodobnie dyrektor szkoły czy nauczyciele będą musieli skorzystać z pieniędzy rad rodziców, i naprawdę to jest takie błędne koło. Poza tym zastanówmy się też nad jedną rzeczą. Takie małe dziecko, które będzie sobie tę książeczkę do domu przynosiło, ciągle będzie wkładało do tornistra, wyciągało. No jest to broszura zeszytowa, to wyciąganie, to używanie, no niestety zniszczy tę książeczkę troszkę. Oczywiście, że będą te dzieci starały się dbać i nauczyciel będzie też tam upominał, prawda, czy jakaś okładka, ale jest to broszura zeszytowa, bardzo miękka i
to
trudno.
Przepraszam, że przerwę, ale my mamy teraz takie doniesienia od rodziców, że nauczyciele czy tam dyrektorzy szkół każą rodzicom podpisywać umowy, użyczenia.
No właśnie, ja do tego dążę, bo że w ogóle dlaczego? Dlaczego
tak, odpowiedzialność tak, finansową tak,
dlaczego? Czegoś, tak. Właśnie rodzice tego powinni się o tym dowiedzieć, też wszyscy w Polsce, że to wcale tak za darmo nie wyjdzie. Dlaczego to tak jest? Dlatego, że nie ma pewnych takich procedur, co z tym podręcznikiem robić. Te podręczniki zostały dostarczone do bibliotek szkolnych ponoć i teraz bibliotekarz musi to przyjąć na stan, musi to zinwentaryzować, no i musi teraz tym dzieciom wypożyczyć. Jak się wypożycza książki w bibliotece, to zawsze jest jakaś umowa, bo jak dziecko zniszczy podręcznik, czy książeczkę do czytania nawet, tak, no to rodzice płacą za to zniszczone. Czyli tutaj niestety nie przewidzieliśmy tego, albo no, już teraz widzimy, prawda, że to wcale nie będzie takie darmowe, czy nieodpłatne, bo te pieniądze gdzieś tam w pewnym momencie zaczną znowu wędrować i podejrzewam, że rodzice będą płacili. Małe dzieci nie są w stanie nie zniszczyć takich elementów, tak? Natomiast powiem coś, co być może tutaj nam umknęło, co jest bardzo ważne. Ja nie rozumiem tego, dlaczego w takim szybkim tempie robi się takie podręczniki, byleby tylko udowodnić, że się zdąży, bo to pani minister sobie taki na punkt honoru. Kiedy wydawcy spuścili z tonu w kwietniu czy w maju i naprawdę byli troszeczkę może przerażeni sytuacją, ale chcieli pójść na rękę rodzicom. Wszyscy wydawcy zrobili takie małe porozumienie i zaproponowali Ministerstwu Edukacji za te pieniążki, które dał, jak gdyby premier przeznaczył tak 50 zł na podręcznik, 50 zł na ćwiczenia. Wydawcy chcieli te swoje materiały, przygotowywane już przecież przez wiele, wiele lat i naprawdę one są naprawdę dużo lepsze niż to, co ministerstwo teraz daje. Chcieli po prostu sprzedać, czyli gdyby Ministerstwo Edukacji miało naprawdę dobrą wolę i gdyby Ministerstwo Edukacji szanowało rodziców, projekty obywatelskie, rozmowy z rodzicami, całą akcję od 2009 roku, to w tym momencie mogłoby dojść do porozumienia, prawda, między rodzicami, wydawcami, a Ministerstwem Edukacji. Nie byłoby strat finansowych, nie byłoby tych dziwnych sytuacji, które teraz się urodzą w szkołach, gdzie nie wiadomo, co się właściwie stanie z tym podręcznikiem, gdzie nie wiadomo prawdopodobnie, co któryś rodzic będzie musiał płacić, jeżeli dziecko zniszczy, a jeszcze nie wiemy, ile różnych mechanizmów może z tego tytułu powstać, bo powiem szczerze, ostatnio rozmawiałam z panią, która jest ze szkoły, w której nie ma biblioteki, więc nie wiadomo, kto tymi książkami tak naprawdę ma się teraz zająć w sensie tego wypożyczania. No, tworzą się po prostu różne z tego komplikacji. Teraz treści tego podręcznika, bo to jest jak gdyby ważne. Ja to przeglądałam ostatnio wielokrotnie, od pierwszej części aż do czwartej, bo w internecie na stronie ministerialnej można rzeczywiście sobie te podręczniki, te projekty dobrze obejrzeć. I z punktu widzenia pedagoga przede wszystkim to są książeczki zrobione na łapu-capu. To są rzucone treści bez konsekwencji metodycznej, czyli jak gdyby nie będzie mogło dziecko, korzystając z tej książeczki, tak naprawdę powolutku iść i rozszerzać swojej wiedzy. Trudno będzie nauczycielowi pracować z takim materiałem, gdzie nie idzie utworzyć procesów dochodzenia do wiedzy. Mnóstwo błędów merytorycznych i przede wszystkim bardzo dużo uważam takich kontrowersyjnych treści. Tak? Ja nie mogę się pogodzić z tym, że gdzieś na początku elementarza jest przepiękna szkoła na przykład pokazana, taka współczesna, nowoczesna, gdzie są solary nawet na dachu, a jak dzieci wchodzą jak gdyby do tej szkoły, to już na kolejnym obrazku jest obskurny korytarz taki z lat 80., czyli ty jak chodzisz do szkoły w dużym mieście, to masz po prostu, nie wiem, full możliwości, a my chodzimy w jakiejś mniejszej miejscowości, to szkoła jest uboga. Ta cała reforma miała doprowadzić do wyrównania szans. Takie były jakieś główne hasła na początku, a tu się okazuje, że właściwie w tym elementarzu są takie nierówności, prawda? I to już można wychwycić. Ja bardzo ubolewam nad faktem, że przez cały rok ten podręcznik pokazuje zupełnie niezintegrowane ze sobą sytuacje, a w czwartej części pojawiają się nagle zepchnięte do jednej takiej sekwencji wszystkie treści narodowe. Nie ma ich od początku, kiedy dziecko powolutku powinno poznawać swoją klasę, miasto, potem kraj. Przychodzi 11 listopada, no przydałaby się chociaż flaga biało-czerwona i tak dalej. Milczy się o tych treściach.
Boże Narodzenie?
Tak, i po drodze jest Boże Narodzenie, które właściwie tam nie istnieje w ogóle, bo jest tylko taka mała wzmianka, że idziemy kupić prezenty i tak dalej. W ogóle od innej strony, nie ma tej atmosfery, nie ma świąt tak naprawdę jako pewnego zjawiska nawet kulturowego, bo to przecież nie chodzi tylko o to, że Boże Narodzenie jest momentem, no, i takim momentem dla katolików. Nieprawda, tak? Jest to moment już kulturowy i wszyscy Polacy cieszą się na Boże Narodzenie. Nie ma tego Bożego Narodzenia tak naprawdę.
Mówmy się, że żyjemy w chrześcijańskim kraju i wyrzucanie z podręcznika dla pierwszej klasy Bożego Narodzenia jest czymś bardzo niepokojącym.
Ja nawet znam ludzi, którzy nie są wierzący, którzy też są tym zbulwersowani po prostu, tak? Bo tak nie można. I potem nagle na końcu w czwartej części wszystko w jednym miejscu. Mazurek Dąbrowskiego, wszystkie możliwe legendy, tak jakby te panie, które konstruują ten cały proces, nie rozumiały, że za dużo w końcu będzie tych treści na końcu. One czegoś zapomniały po drodze. Nie, to jest taka niekonsekwencja.
Jeszcze pytanie może, przepraszam, że wchodzę w słowo. Czy dojdziemy do tej czwartej części w ciągu roku?
Możemy nie dojść, no dlatego, że...
Szkoły jeszcze pierwszej części nie mają. Trzeci września wykłanie.
Że pierwsza książka jest, być może tamte następne będą wydrukowane. No, podejrzewam, że pani minister będzie się bardzo spieszyła, tylko to jest raczej taka wola, udowodnię wam, że podręczniki są, natomiast nie ma żadnego pochylenia się nad faktycznym procesem uczenia się dziecka. Matematyka, która budzi potwornie duże kontrowersje, która jest w ogóle źle opracowana, niezgodna z metodyką, niezgodna z zasadami kształcenia i przede wszystkim pani minister zapomniała, że ten elementarz, czy bo to nie jest elementarz tak naprawdę, to jest jakiś podręcznik, bo elementarz powinien zawierać przede wszystkim treści polonistyczne. Plakatów. To jest zbiór plakatów, tak, jakieś treści, które oczywiście ja mogę wykorzystać, ale nie skonstruuję procesu odkrycia wiedzy u dziecka. Natomiast matematyka budzi kontrowersje. Dlaczego? To jest o rok młodsze dziecko, a autorki tego podręcznika o tym zapomniały po prostu, tak? Czyli zapomniały, jak matematycznie się rozwija sześciolatek. To jest niedopuszczalne. To jest po prostu niedopuszczalne. A dla mnie w ogóle niedopuszczalne jest to, że są dwa błędy ortograficzne na okładce. Nie wiem, czy państwo zauważyliście.
Pani Doroto, ja tylko jeszcze
chwileczkę,
powiem...
bo nie ma w języku polskim takiej sytuacji, że wewnątrz, w środku wyrazu, tak? Piszemy dwie wielkie litery, M i A. No nie ma czegoś takiego.
Takie podejście, takie trochę jednak bez szacunku dla dziecka widać, że... Ministerstwo jest standardem. A ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz jeszcze a propos darmowego podręcznika, bo mamy w tej chwili wrzesień, to jest miesiąc dla rodziców w Polsce bardzo trudny, przede wszystkim finansowo, dlatego że mimo, że w Konstytucji jest zapisane, że mamy darmową edukację, ta edukacja darmowa tak naprawdę nie jest. I już tutaj nie mówię o tych zrzutkach wszystkich, które są standardem w polskiej szkole, że się właśnie rodzice finansują często właśnie i pomoce dydaktyczne, i wyposażenie szkoły, i rolety, prawda? Wszystko bardzo często na karp rodziców spada. Ja chciałam powiedzieć, że gdyby minister, bo też uczestniczyłam niedawno w kilku rozmowach na temat właśnie tego darmowego podręcznika, między innymi z byłą panią minister Szumilas, która zachwalała to dzieło i mówiła, że do roku 2017 to w ogóle wszyscy będziemy mieli darmowe podręczniki, wszystko w ogóle będzie, rodzice będą odciążeni. Fakty są takie dzisiaj, że rodzice płacą za podręcznik darmowy w podatkach, już nie mówię o tych pozostałych podatkach, których mamy bardzo dużo, ale chociażby w tych podatkach od podręczników, dlatego że od niedawna mamy VAT na książki w Polsce. A biorąc pod uwagę, że rynek książek w Polsce to są miliardowe, czy mówię o podręcznikach, to są miliardowe obroty, więc z samego VAT-u 5% rząd, że tak powiem, jest w stanie dać darmowy podręcznik pierwszej klasie, tak? I teraz jeszcze jedna bardzo ważna kwestia dotycząca właśnie finansowania podręczników. My od 2011 roku prowadzimy taką akcję informacyjną dla rodziców na temat programu Wyprawka Szkolna. To jest program, który przygotował rząd i który ma za zadanie, tak powiem, ułatwić rodzicom w trudnej sytuacji zakup podręczników, zwrot części kosztów. I teraz tak, pieniądze z tego programu rok do roku wracały do budżetu, nawet połowa tych pieniędzy wracała z powrotem.
To znaczy, że co, że ludzie nie potrzebują tych pieniędzy?
No właśnie, to jest zabawne, bo ludzie zaciągają kredyty, dosłownie, chwilówki biorą, żeby dzieciom podręczniki kupić, bo to często jest tak, że cała pensja idzie na podręczniki. I co się okazuje, że te pieniądze wracały do budżetu. Myśmy dzięki zresztą jednemu bardzo aktywnemu i mądremu ojcu siódemki dzieci dowiedzieli się, że jest taka ścieżka wąska, która ułatwia, umożliwia żeby te pieniądze dać nie tylko na podstawie progu dochodowego, ale również na podstawie na przykład wielodzietności. Jest zapisane to w ustawie pomocy społecznej, która tam, już nie ma sensu wszystkiego dokładnie opowiadać, generalnie jest taka możliwość. I teraz co się okazuje? My informujemy rodziców, żeby na podstawie tego przepisu szli do dyrektora szkoły i upominali się o te pieniądze, ponieważ jest taka możliwość, żeby te pieniądze dostać. Zwrot części kosztów. I co się okazuje? Że ani ministerstwo nie wykonało po prostu nawet elementarnej pracy, nawet kuratorzy, nic, po prostu żadnej informacji do szkół, że nie tylko ten próg dochodowy się liczy, ale również właśnie kwestia, jak są rodzice niepełnosprawni, czy jak właśnie jest wielodzietność, jakieś inne problemy, bezrobocie, prawda, że również wtedy można się ubiegać o zwrot części kosztów. Ministerstwo tego nie robi. Można było naprawdę rozwiązać problem tego, że są bardzo drogie podręczniki i pomóc jakoś rodzicom, chociażby poprzez rozszerzenie tego programu, chociażby poprzez dotarcie z informacją. My dzisiaj prowadzimy w fundacji taką już infolinię nawet, tak, bo nas te telefony od rodziców zasypywały. Rodzice mówili, my się obijamy o urzędników, my się obijamy o dyrektorów szkół, którzy nam mówią, nie ma takiej możliwości, prawda? Ministerstwo po prostu tak jakby nie chciało tych pieniędzy rodzicom oddać, więc ja powiem tak, to ten darmowy podręcznik dzisiaj, to tak naprawdę wcale nie jest po to, żeby nam rodzicom ułatwić życie, tylko to jest taka próba złagodzenia nastrojów społecznych wokół obniżenia wieku szkolnego. Tutaj nie chodzi o to, żeby nam rodzicom, żeby ułatwić, prawda, żebyśmy mieli mniejsze wydatki, to nie o to chodzi, bo gdyby naprawdę o to chodziło, to chociażby te pieniądze z wyprawki, one by były rozdawane tak, jak powinno być, a nie, że one wracają do budżetu.
Ja chciałem jeszcze zachęcić rodziców wszystkich, żeby się zainteresowali, czy ich ten program dotyczy, bo to są wybrane klasy, kilka wybranych klas oraz dla dzieci niepełnosprawnych ze wszystkich klas.
I dla wszystkich niepełnosprawności też, prawda, ciekawe.
Tak, ten program jest bardzo zawiły i rzeczywiście są różne ograniczenia po drodze, natomiast warto sprawdzić, wejść na stronę Rzecznik Rodziców, tą samą, na której zbieramy podpisy, są to formularze do zbierania podpisów. Tam również jest informacja, którą zamieściliśmy w wyprawce szkolnej o tym programie rządowym i przeczytać, czy nas to dotyczy, a po drugie sprawdzić w swojej gminie, do kiedy są zbierane te wnioski, do kiedy można składać wniosek o zwrot kosztów podręczników. To zwykle są jakieś pierwsze dni września, połowa września, więc naprawdę warto się z tym szybko zainteresować, czy jest taka możliwość, żeby te pieniądze z podręczników odzyskać.
No my już nawet wręcz nasi pracownicy nawet już interweniują po prostu w szkołach, dzwonią do szkół, dlaczego te pieniądze nie są rodzicom wydawane, tak, bo naprawdę są, ludzie mają bardzo poważny problem z tym, żeby kupić podręczniki wszystkie dzieciom, a dzieci też się wstydzą nosić kserówki do szkoły, prawda, bo to też jest jakieś rozwiązanie, ale dzieciom po prostu jest wstyd przed rówieśnikami. Nie?
Także upominajmy się o te pieniądze, pamiętajmy, że nie jest tak, że zabieramy komuś, komu bardziej potrzeba, tylko te pieniądze rok w rok, kilka milionów, kilkanaście milionów wraca do budżetu państwa i po prostu się marnuje, jeśli chodzi o pomoc rodzicom.
Wracając do sprawy też podpisów, jeśli chodzi o protest, rodzice chcą mieć wybór, to każdy, nie tylko rodzice, ale każdy może się podpisać.
No dotyczy to nas wszystkich, całe społeczeństwo jest zainteresowane tym, żeby nasze dzieci były dobrze wykształcone, uczyły się w dobrych warunkach, bo to będzie potem skutkowało tym, jakie będzie to nasze społeczeństwo za kilkanaście lat. Więc no, ustawa o tych inicjatywach obywatelskich daje nam prawo, tak jak zbieraliśmy pod innymi, znaczy były różne akcje, tak, zbierania pod innymi, nie wiem, za lasami państwowymi, różne były inicjatywy i każdy mógł się podpisać, nie tylko osoby zainteresowane tak bezpośrednio, więc tutaj też nie tylko rodzice, ale każdy dorosły obywatel, każdy, który ma prawo wyborcze, może taki formularz wydrukować, zbierać od innych podpisy i tak jak się udało w zeszłym roku milion podpisów zebrać, tak teraz również...
Zawstydzimy tą władzę, myślę, że zbierzemy więcej niż wymagane 100 tysięcy, liczę na to, naprawdę. Czyli widzę też, powiem tak, ja obserwuję tą akcję od środka, bo codziennie w biurze odbieramy i podpisy, i telefony od rodziców z całej Polski. Po prostu widzę, że mimo tego, że takie nastroje są właśnie, powiedziałabym, już jest mniejszy entuzjazm, bo wiele osób ten entuzjazm udało się zgasić w wielu osobach, prawda? Rząd po prostu, no można powiedzieć, przejechał walcem po tym naszym zaangażowaniu obywatelskim. Ale ja widzę, że rodzice naprawdę, no mają w sobie tą mądrość, nie? I po prostu jak patrzą swoje dzieci, to myślę, że to, też te dzieci dają im motywację do działania, bo mnie to zawsze za każdym razem zaskakuje, jak to zaangażowanie rodziców, że w takich małych miejscowościach, naprawdę malutkich, już są koordynatorzy. Mamy w całej Polsce już 150 koordynatorów akcji, tych miejsc składania podpisów też, więc i codziennie zgłaszają się nowi. Też zachęcamy do tego, żeby takie punkty u siebie tworzyć, bo to wystarczy sklep, jak ktoś ma, nie wiem, kiosk ruchu, może jakiegoś znajomego fryzjera, to może być jakiekolwiek miejsce, gdzie jest dorosła osoba, która te formularze, gdyby pilnuje, tak, żeby one nie zginęły, bo wiadomo, tam są dane osobowe i też udostępnia, prawda, żeby może ktoś wziąć po prostu sobie formularz i sam pozbierać wśród rodziny na przykład. I też ci koordynatorzy bardzo pomagają lokalnie w nagłośnieniu tej sprawy. Nawet chodzi o to, żeby tak po prostu zaznaczyć, tak, że u nas, w naszej miejscowości również zbieramy podpisy. Czasami tych telefonów może takiego koordynatora nie będzie dużo, bo miejscowość jest mała, ale zawsze to pokazuje, że my tutaj też zbieramy. Więc zachęcam gorąco, żeby właśnie się w to też w taki może większy troszeczkę sposób angażować, ale to nam też pomaga robić jakieś takie akcje lokalne. Niedawno rodzice zbierali podpisy we Wrocławiu na rynku. Już przysłali nam chyba 200 podpisów. Przysłali naprawdę udane bardzo niedziela, kiedy zbierali podpisy. Tak więc zachęcam gorąco, ale tak naprawdę nie trzeba być koordynatorem, żeby zbierać podpisy. Wystarczy po prostu wejść na stronę rzecznikrodzicow.pl, pobrać formularz, najlepiej od razu sobie pokserować, rozdać znajomym albo po prostu zbierać samemu i wysłać na adres, który jest podany na formularzu.
A jeśli ktoś nie posiada komputera, wiadomo, poprosić kogoś, żeby to wydrukował,
tak,
kogoś z rodziny.
Ja myślę, że warto też patrzeć na inne akcje, które się udały mimo wielkich trudności, jak na przykład sprawa multiplexu, prawda? Dla telewizji Trwam.
No
wydawało
właśnie.
Się to niemożliwe. Wydawało się niemożliwe, ile ludzi się zaangażowało, ile podpisów było zebrane i okazało się, że jednak można.
Ignorowano aż do czasu, prawda? Tak samo było ze Świętem Trzech Króli. Też ta akcja na początku, prawda, nie udało się, a potem się okazało, że jednak mamy dzisiaj to święto i dzisiaj możemy z dziećmi, prawda, świętować piękne święto z długimi tradycjami, prawda?
A tu chodzi przecież o dzieci, o człowieka,
tak,
o osoby.
My rodzice nie możemy naprawdę się poddać. Myślę, że dziadkowie też mogą się zaangażować.
Tak, i rodzice i dziadkowie to są zadania na całe życie. Wiadomo, że politycy dzisiaj są, próbują nam odebrać nasze prawo, a jutro sobie wyjeżdżają do Brukseli, prawda? Na ciepłą posadę. Natomiast my jako rodzice zostajemy i będziemy działać na pewno do skutku, bo chodzi o nasze dzieci właśnie.
Trwają rozmowy niedokończone, temat rodzice chcą mieć wybór. Nasi goście to państwo Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców oraz pani Dorota Dziamska, metodyk nauczania początkowego z pracowni pedagogicznej imienia profesora Ryszarda Więckowskiego. Również państwa zapraszamy do włączenia się w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. My wracamy po takim uśmiechu muzycznym oczywiście.
Kocha. Franciszku Ksawery, święty Stanisławie Kostko, święty Wincentys Paulo, święty Janie Mario Janeu, święty Janie Bosko, święty Katarzyno z Wiemy.
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć, co mnie zrobi w szkole i w pracy? Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć, co mnie zrobi w szkole i w pracy?
Taki duży, taki mały może świętym być, taki gruby, taki chudy może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być, taki duży, taki mały może świętym być, taki gruby, taki chudy może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być.
Każdy może świętym być i pomóżmy oczywiście dzieciom w tym wzrastaniu do świętości. Też to jest celem naszych rozmów niedokończonych dzisiejszych. Rodzice chcą mieć wybór. Taki jest temat. Już mamy słuchacza. Bardzo proszę.
Laudetur Jezus Chrystus et Maria Immaculata.
Teraz Chrystus i zawsze.
W Warszawie się kłaniam. Na początku chciałbym serdecznie gościom podziękować za tę pracę, którą wykonują na rzecz tego, żeby prawa rodziców były respektowane. Jednakże chciałbym się tutaj podzielić pewną refleksją. Tu państwo mówią o tym, na początku tych rozmów była mowa o tym, że rząd zmienił wiek szkolny z lat 7 na 6 i że to stało się obowiązkowe. To jest oczywiście krok w złą stronę, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w ogóle, bo tu państwo mówią, że prawa rodziców nie są respektowane, bo rodzice nie mogą w wieku 6 lat zadecydować, czy posłać dziecko do szkoły, czy nie. Natomiast oni chcą wprowadzić taki stan, żeby w wieku 7 lat rodzice nie mogli decydować. To ja przepraszam za to porównanie, ale przypomina mi trochę taką sytuację, jak to gdzieś wyczytałem, już w tej chwili nie potrafię powiedzieć gdzie. Natomiast to wygląda tak, jakby pies, który hasa na 7-metrowym łańcuchu, nagle miał ten łańcuch skrócony do 6 metrów i zaczął skomleć, że on tutaj nie może się wyhasać. Problemem jest to, że w ogóle Ministerstwo Edukacji decyduje o tym, kiedy wszystkie dzieci w całej Polsce mają iść do szkoły. W ogóle problemem jest istnienie tego Ministerstwa Edukacji, bo to powoduje właśnie kolejne problemy, jak na przykład ten kolejny tutaj przywołany z tym darmowym, jak państwo słusznie zauważyli, rzekomo darmowym podręcznikiem, bo oczywiście wszyscy musimy za to zapłacić, tylko że w inny sposób. To jest w ogóle szersza sprawa, bo we wcześniejszych rozmowach niedokończonych kilka dni temu pan były wiceminister, nie pamiętam jego nazwiska, narzekał na to, że w Polsce szkoła demoralizuje dzieci. No, ten system został tak zaprojektowany i to już ponad 200 lat temu. To są czasy Komisji Edukacji Narodowej. Ja bym był bardzo rad, gdyby ojcowie szanowni zaprosili wybitnego reżysera i popularyzatora historii Kościoła i Polski Grzegorza Brauna i z nim przeprowadzili rozmowy na temat genezy systemu szkolnictwa obowiązkowego w Polsce. Ten system został zaprojektowany po to, żeby odciągnąć dzieci od kościoła, żeby wyrwać dzieci spod wpływu kościoła i to widać wyraźnie w listach, które pisał nieświętej pamięci Hugon Kołłątaj.
Który był księdzem.
Właśnie był księdzem, z tym, że właśnie inni księża, którzy z nim współpracowali, pisali, że ołtarze ani ambony go nie widziały.
No wie pan, my będziemy wchodzić w takie tematy, to nie wiem, czy sobie pomożemy dzisiaj konkretnie, bo to pan już bardzo szeroko poszedł w tym...
No tak, ale to niestety wszystko się wiąże, bo my...
Ale na razie robimy to, co możemy, tak? Bo nie wiem, czy wrócimy tym kijem Wisłę.
Na samym początku podziękowałem serdecznie gościom za bardzo pożyteczną pracę, jaką wykonują, ale ja uważam, że tutaj należy uderzyć dalej. Idźmy za ciosem i w ogóle postawmy pytanie, czy Ministerstwo Edukacji powinno decydować o tym, czy w jakim wieku dzieci powinny iść do szkoły i czy w ogóle powinny iść do szkoły i czy powinien jakiś facet w Warszawie ustalać program nauczania dla wszystkich dzieci w Polsce. No to jest taka charakterystyka dla systemów totalitarnych. To wszyscy totalniacy chcieli się dobrać właśnie do umysłów dziecięcych. Józef Stalin, Adolf Hitler. No dzisiaj na przykład Adolfowi Hitlerowi dzieci w Niemczech zawdzięczają to, że w ogóle nawet nie wolno im się uczyć w domu. W Polsce, Bogu dziękować, istnieje taka możliwość, że dzieci mogą jeszcze uczyć się w domu, realizować ten obowiązek szkolny, który oczywiście istnieje, ale mogą go realizować w domu. W Niemczech nie mogą. Rodziny uciekają do Stanów Zjednoczonych z Niemiec i uzyskują tam azyle polityczne dla prześladowanych, właśnie ci, którzy chcą uczyć swoje dzieci w domu. Natomiast jeszcze ostatnia sprawa tylko. Co do tego, jak to właśnie niedobry rząd Donalda Tuska wprowadził ten obowiązek szkolny dla sześciolatków. Ja przeczytałem sobie program Prawa i Sprawiedliwości z drugiej strony barykady, z 2005 roku i tam jest zdanie, które brzmi mniej więcej tak. Prawo i Sprawiedliwość uważa za zasadne obniżenie wieku szkolnego do obowiązku szkolnego z lat 7 do lat 6. I teraz no takie pytanie właśnie, co się takiego stało, że Prawo i Sprawiedliwość uważa już za niezasadne.
Nie ma tutaj historia zatoczyła
koło, bo dzisiaj ministrem edukacji jest pani, która zaczynała swoją karierę w PiSie. Pani minister edukacji.
No właśnie, to znaczy ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że to jest tak, że to jest porozumienie ponad podziałami i to jest tak, że...
Wie pan, panie Krystianie, może tak, to już sprawę tą zostawmy, bo nam się trudno tutaj odnieść. Nie ma tutaj nikogo z Prawa i Sprawiedliwości. Panu bardzo dziękuję za ten głos.
Chciałem powiedzieć trochę jakby z innej strony. Politycy robią, co chcą, natomiast my obywatele zawsze mamy prawo... Wolność mięśnią stół i właśnie to robimy. Zbieramy podpisy, będziemy chcieli wychowywać polityków najpierw do tego, żeby szanowali obywateli. Co do tego, co pan mówi o edukacji domowej i o programie, to też jest w naszej ustawie. Żeby edukacja domowa była łatwiejsza. Rzeczywiście w Polsce mamy tę edukację. Rzeczywiście jest to potrzebne, żeby rodzice mieli łatwiejszy wybór również w tym temacie. A poza tym treści nauczania to też jest przedmiot naszej ustawy obywatelskiej, żeby rodzice mieli wpływ na treść nauczania, żeby rady rodziców kontrolowały to, co się dzieje w szkołach, bo teraz jest w szkołach tak, że nie tylko to, co ministerstwo ustali, ale również przychodzą podmioty zewnętrzne z jakimiś szkoleniami. Często są to szkolenia z takich tematów delikatnych, jak edukacja seksualna na przykład. Wchodzi jakiś podmiot z zewnątrz, przychodzą trenerzy, którzy nawet nie są nauczycielami, nie mają wykształcenia pedagogicznego i uczą dzieci czegoś, o czym rodzice nawet nie wiedzą. My chcemy, żeby to było konkretnie w tej ustawie rozwiązane, żeby rodzice mieli wpływ na treści nauczania w szkole.
Ja może powiem na temat tego, dlaczego ta kwestia programu nauczania jest dla nas w tej ustawie również bardzo ważna. Jakiś czas temu była dosyć głośna sprawa takiego programu bardzo kontrowersyjnego, równościowe przedszkole. Autorki tego programu zarzekały się, że chodzi tutaj o to, żeby się uczyć szacunku do płci przeciwnej. Niestety, takie są fakty. Małgosia Lusar z naszej fundacji udało jej się znaleźć w internecie zdjęcia z tych zajęć, na których chłopców przebierano za dziewczynki, dosłownie chłopcy chodzili w perukach. Miny tych dzieci nie były szczęśliwe, to też warto podkreślić. Natomiast dziewczynki miały pomalowane na czarno buzie, były przebrane za górników. Chłopcy malowali paniom paznokcie, mieli odgrywać rolę makijażystek, nie wiem, które się zajmują... Kosmetyczek, no. Przepraszam, już mi się miesza, nieważne. W każdym razie, no, po prostu odwrócenie, gdyby nie chodziło, gdyby na koniec się okazało, że nie chodzi tutaj o szacunek do płci przeciwnej, bo tutaj akurat myślę, że wszyscy się zgadzamy, że ten szacunek jest potrzebny i że równość płci jest ważna, tylko chodziło o odwrócenie płci, o jakby zamianę ról. To jak gdyby już z, mam wrażenie, kwestia podważenia jakoś tożsamości płciowej tych dzieci. Rodzice zaczęli się buntować w tych przedszkolach niektórych i nasza fundacja napisała pismo do różnych podmiotów rządowych, między innymi właśnie do Rzecznika Praw Obywatelskich,
do Polskiej
Akademii Nauk z prośbą o interwencję w sprawie ocenę tego programu, dlatego że Ministerstwo Edukacji Narodowej, które jest z tytułu samego powinno być odpowiedzialne za program nauczania w szkołach, powiedziało, że umyło ręce, można powiedzieć, od tej sprawy. Powiedziało, że tutaj program ustala dyrektor szkoły, dyrektor przedszkola i ministerstwu nic do tego. No i co się okazało? Rzecznik Praw Obywatelskich zabrała głos w tej sprawie i odpowiedziała nam do wiadomości, to była informacja do ministerstwa. I tutaj rzecz bardzo ciekawa, bo pani Rzecznik Praw Obywatelskich nie stanęła po stronie obywateli w całej tej sprawie, tylko jakby wyszukała w prawodawstwie europejskim takie przepisy, które mówiły o tym, że to nie rodzice, ale jakiś podmiot wyższy, państwowy decydują i to oni mają prawo. I zacytowała między innymi takie zdanie, że rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci po szkole i w weekendy. I tutaj my mówimy weto, nie pani Rzecznik Praw Obywatelskich. My w Polsce mamy konstytucję, o której chyba pani zapomniała. My w Polsce mamy prawo, konstytucyjne prawo do decydowania o sposobie edukacji naszych dzieci. I z tego prawa nie rezygnujemy i nie pozwolimy go sobie odebrać, chociażby nie wiem, jakie interpretacje prawne, jakich instytucji prawnych europejskich pani zdobyła. My tutaj mówimy liberum veto. I pani Rzecznik Praw Obywatelskich stanęła murem za tym programem. Ta opinia jest bardzo szeroka. Co się okazało na koniec, my w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskaliśmy informację, z kim ona pisała to pismo do ministerstwa. Okazało się, że były to środowiska LGTB, które po prostu, nawet mam wrażenie, że nie rozumiały treści naszego listu w sprawie tego programu. Tak jakby nie zrozumiały treści, tylko po prostu odebrały naszą interwencję jako jakąś taką wojnę ideologiczną, a nam chodziło o merytoryczne zabranie głosu w tej sprawie. No nic, dzisiaj mamy taką rzeczywistość, jaką mamy, natomiast nie ma na to zgody, żeby nas, rodziców, pozbywać praw rodzicielskich. I to, co się działo w ostatnich latach, to, że ministerstwo sukcesywnie próbuje zawłaszczyć sobie tą przestrzeń decyzyjności, chce nam tą decyzyjność odebrać, widać, że te zapędy są bardzo dalekie, również dotyczą tak delikatnych kwestii jak edukacja seksualna. My dzisiaj mówimy nie. My, rodzice, chcemy mieć wybór. I to jest bardzo ważne, że chcemy mieć wybór w sprawie tego, czego, kiedy i w jaki sposób i z czego uczą się nasze dzieci. I dlatego właśnie zbieramy podpisy pod tym wnioskiem, pod tą inicjatywą obywatelską. Rodzice chcą mieć wybór. Mamy już prawie 4000 tych podpisów. Myślę, że do 10 września będzie ich dużo więcej. I w połowie września składamy projekt w Sejmie. Na stronie Rzecznik Rodziców, jeszcze raz przypomnę, rzecznikrodziców.pl, można pobrać formularz i dołączyć do akcji. Bardzo gorąco zachęcam. Od tego zależy,
co się będzie działo dalej. I ta cała akcja będzie trwała aż do grudnia, tak?
Tak, tak. W tej chwili mamy taki moment takiej małej kumulacji tych podpisów. Chcemy, żeby tych podpisów na początek było jak najwięcej, a potem działamy dalej. Czyli zachęcamy, żeby właśnie pełne formularze wysyłać już teraz, a takie jeszcze może nie do końca zapełnione zostawić sobie, bo akcja będzie trwała nadal.
Zatem już odbierzmy następny telefon. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie.
Mariusz z Łańcuta, z Podkarpacia, z tej strony. Ja jestem ojcem 6-latka i chciałem powiedzieć taką wiadomość, że dziecko moje jest urodzone w pierwszej połowie, więc obowiązek szkolny go złapał. I w tej chwili, mimo moich starań, zbierania podpisów, mimo wniosków poradni, dziecko nie zostało odroczone. I z wielkim bólem serca, z przykrością, musiałem to dziecko posłać. Jak dziecko, chciało się i chce zaklimatyzować, ale uważam, że wielką krzywdę ci rządzący włodarze zrobili nie tylko mojemu dziecku, ale wielu, wielu tysiące, milionom dzieci. I apeluję do nich o upamiętanie, aby zastanowili się, bo kres ich życia kiedyś nastąpi i muszą zdać relację, że wbrew woli kogoś nie można postępować. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Pani Karolina Lewanowska.
Chciałam powiedzieć, że bardzo mi jest przykro i bardzo, bardzo mnie takie sytuacje bolą. Bo wiem, jaki to jest ból matki, ojca, kiedy widzi krzywdę swojego dziecka, kiedy chciałoby tej krzywdzie zapobiec. Ja powiem tylko tyle. Ja mam ogromną nadzieję, że w tej konkretnej sprawie, tego konkretnego dziecka będzie sukces, tak? Ja wierzę też nauczycieli, że oni siłą rzeczy, tak? Będą amortyzować, umówmy się, niezdrowe pomysły naszego rządu. I życzę temu pana słuchacza dziecku jak najlepiej, żeby się jak najlepiej wszystko udało i żeby na koniec się okazało, że jest sukces, że dziecko jest pewne siebie, że jest zadowolone, że odnosi sukcesy w szkole i osiągnięcia ma dobre. Gdyby natomiast się okazało, że są jakieś problemy, że są jakieś kłopoty, bo takich niestety, mówię to z żalem, głosów od rodziców w całej Polsce mamy bardzo dużo, to zachęcam do kontaktu z fundacją. My w tej chwili zaczynamy rozszerzać naszą taką działalność pomocową dla rodziców. Od stycznia tego roku ruszyliśmy z takim telefonem na temat właśnie odraczania, żeby pomóc rodzicom odraczać, bo wiemy właśnie, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne niestety w wielu miejscach Polski zostały zaprzęgnięte do tej propagandowej machiny reformy. Rodzice, nawet dzieci z ewidentnymi deficytami, mieli problemy, żeby uzyskać odroczenie. Mieliśmy takie maile i telefony od rodziców, którzy na przykład mieli wcześniaki, czyli dzieci, które jakby siłą rzeczy są do tyłu w stosunku do rówieśników, bo za krótko po prostu były w brzuszku u mamy. I co się okazuje, że takie dzieci, które miały właśnie problemy z niedosłuchem, jakieś takie z koordynacją wzrokowo-ruchową i tak dalej, okazuje się, że pan psycholog w poradni publicznej mówi, że wszystko będzie dobrze, że rodzice się boją, a dziecko sobie na pewno poradzi. Więc myśmy ten telefon też uruchomili po to, żeby takim rodzicom pomagać, żeby też przekierowywać do takich poradni, gdzie rzeczywiście to podejście i szacunek do dziecka jest na takim poziomie, jak powinno być. Myślę, że nadal są jeszcze różne możliwe ścieżki. Dosłownie na dniach ostatnich, żeśmy pomagali takiej mamie, która miała problem, bo chciała, żeby dziecko nie było promowane do klasy czwartej, bo widziała, co się dzieje już na poziomie klasy trzeciej, a w tym nauczaniu w klasie czwartej już się zaczynają przedmioty i ona była pewna, że dziecko po prostu sobie nie poradzi, że gdyby ona chciała, żeby to dziecko było pewne siebie, a tej pewności nie było już na poziomie klasy trzeciej, więc chciała bardzo, żeby to dziecko powtarzało klasę trzecią i napotkała mur, nikt nie chciał jej pomóc. My przez nasze kontakty znaleźliśmy pomoc jej, w tej chwili to dziecko jest w edukacji domowej. Więc zachęcam do kontaktu z fundacją, bo będziemy się naprawdę starali, żeby w miarę naszych możliwości skromnych rodzicom pomagać i jakoś też amortyzować te sytuacje, kiedy naprawdę rodzice zostali postawieni przed ścianą.
Ja myślę, że można tutaj dołożyć kilka słów na temat tego, jakie daje możliwości współczesnym rodzicom ta ustawa o systemie oświaty, jaka jest. Dlatego, że mi jest też tak przykro, jak słyszę taką sytuację, iż dzwoni tutaj ojciec, który jest troszeczkę zdenerwowany sytuacją syna, ale myślę, że warto tym powiedzieć, że obecna ustawa o systemie oświaty daje radom rodziców bardzo duże tak naprawdę uprawnienia, o których nie wiedzą. Rodzice mają tak naprawdę prawo na początku każdego roku szkolnego, aby nauczyciel przedstawił cały program nauczania. Mają prawo dyskutować na temat tego programu. Powinni być poinformowani, tak, czego nauczyciel będzie uczył i jaki jest program wychowawczy szkoły. Mają prawo zabierać głos w tej sprawie, że pewne jak gdyby elementy programu powiedzmy im się nie podobają. A szczególnie rodzice obecnie powinni być właśnie wyczuleni na taką sytuację, o której tutaj mówił pan Tomasz, kiedy do szkoły przychodzi jakiś zewnętrzny zewnętrzny podmiot i coś prezentuje. Nauczyciele mają w tym momencie obowiązek poinformować rodziców na temat takiego programu i podjąć z rodzicami decyzję, czy rodzice taki program rzeczywiście chcą, bo rzeczywiście w ostatnich kilku latach zdarzały się na terenie całego kraju takie sytuacje, gdzie przedszkole czy szkoła zaczęła realizować jakiś tam program, bo za takim programem czasami idą pieniądze z Unii Europejskiej i szkoła otrzymuje jakieś wyposażenie i tak dalej. Natomiast nie wdrażano rodziców w merytoryczne zagadnienia tego programu, czyli rady rodziców mają prawo decydować, mają prawo być poinformowane o programach i powinni rodzice się tego domagać, bo w ustawie, czy ustawa zapewnia im takie prawo. To jest jak gdyby rzecz tutaj, bym powiedziała, najważniejsza i nie trzeba się tego bać, bo ja czasami odczuwam i mam takie wrażenie, że rodzice boją się zabierać głos jeszcze i tutaj dobrze, że akcja Tomasza i Karoliny Elbanowskich działa dalej. No dobrze, ale rodzicielska ogólnopolska.
Dobrze, żeby tych programów taką uwagę wtrącić, ważną informację właściwie. Ponieważ ten program Równościowe Przedszkole, on miał tam zapisane w ogóle, to był w ogóle metaprogram, nie wiem, co autorki miały na myśli.
Metodologia tego programu jest fałszywa i to jest w ogóle, to nie jest program nauczania, od tego trzeba wyjść.
No więc właśnie dlatego może nazwano to tak dziwnie, żeby, nie wiem, trochę zamazać, tak powiem, o co tak naprawdę chodziło w tym wszystkim. Tak czy inaczej, autorki tego programu stwierdziły, że rodzice nie są kompetentni do tego, żeby taką wiedzę dzieciom przekazywać i że właściwie to należy to robić trochę tak jakby poza rodzicami, ten program.
Tak, ale środowiska LGBT są kompetentne.
Tak, no więc właśnie.
No właśnie, to jest ciekawe.
No i teraz, co my możemy zrobić w tej sprawie, żeby się nie okazało, że dziecko nam wróci z przedszkola i powie, że ja dzisiaj pani malowałem paznokcie, tak, w ramach zabaw równościowych. Więc myśmy przygotowali wspólnie z prawnikami oświadczenie, które można złożyć w szkole i w przedszkolu. Oświadczenie, które jest zupełnie, że tak powiem, neutralne. Tak? To znaczy ono mówi o jednej rzeczy. O wszystkich możliwych programach, które są podejmowane przez szkołę, przedszkole, świetlice też, tak? Na temat seksualności, równości i tak dalej, i tak dalej. Ja jako rodzic chcę być informowany i chcę, że tak powiem, że to może być podejmowane tylko za moją pisemną zgodą po tym, kiedy ja zapoznam się ze szczegółowym planem, konspektem, programem tego wydarzenia, tego szkolenia, czy co tam by to nie miało być, prawda? Bo te warianty różnych tam działań są przeróżne. Takie wzory oświadczeń są na stronie rzecznikrodziców.pl. No, w tej chwili troszeczkę spadły z tej głównej strony, bo mamy w tej chwili inicjatywę obywatelską, więc może trochę trudniej to znaleźć, ale na dole strony można do tego oświadczenia dotrzeć i zachęcamy po prostu na zasadzie takiego ubezpieczenia, bo nie jest powiedziane, że w naszej szkole do czegoś takiego dojdzie. Też myślę, że zdecydowana większość dyrektorów szkół ma tendencję jednak do tego, żeby informować rodziców o tym, co się dzieje w szkole.
Tak, zdrowy
rozsądek jednak przeważa. Natomiast no niestety musimy czasami chuchać na zimne i też myślę, że dla własnego świętego spokoju takie oświadczenie warto w swojej placówce złożyć i mieć po prostu pewność, że dyrektor, jeśli złamie w tym momencie tutaj ten swój obowiązek, może mieć po prostu problemy prawne, tak? Bo takie oświadczenie już jest, że tak powiem, nie daje wątpliwości co do tego, jakie będą konsekwencje, prawda, jeśli by zostało naruszone nasze prawo rodzicielskie.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Halo?
Radio Maria?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wierna słuchaczka z Podlaskiego. Ja mam takie pytanie. W związku właśnie z pierwszą klasą. Jestem babcią u wnusia, który chodzi do pierwszej klasy i odnośnie właśnie książek. Z tego co wiem, to nie wszyscy dyrektorzy szkół przyjęli właśnie ten elementarz narzucony bezpłatnie. Do czego? No tu rodzice w tej chwili to nie mają żadnych szans, żeby obejrzeć i współpracować, uczyć i widzieć, co dzieci się uczą. Bo książki są w szkole, dzieci nie będą mogły brać do domu i rodzice nie będą mogli kontrolować tego, co się uczą dzieci. A no chcę podkreślić, że nie wszyscy katolicy dyrektorzy przyjęli właśnie inne podręczniki. Czy ta ustawa to jest dla całej Polski, czy tylko dla wybranych, czy... jak to rozumieć? Czy ten gender będzie tylnymi drzwiami wprowadzany?
Na razie nie jest.
To spróbujemy odpowiedzieć. Czy jeszcze pani ma jakieś pytanie albo...
To tyle.
Spróbujemy właśnie tą sprawą się, państwo tutaj spróbują się zająć.
Z darmowym podręcznikiem sprawa jest po prostu bardzo prosta. Szkoła może wybrać inny podręcznik pod warunkiem, że sfinansuje go. To znaczy szkoła. Szkoła nie jest suwerenem.
Szkoła
finansuje gmina, czyli jeśli samorząd ma pieniądze, a najczęściej niestety nie ma pieniędzy, bo edukacja jest generalnie takim segmentem, na którym się oszczędza, nie w który się inwestuje, bo też no niestety drogę widać, prawda? Teraz przed wyborami. Drogę widać, co wszyscy mieszkańcy widzą. Natomiast tego, co się dzieje w szkole, tego wyborcy bardzo często nie widzą, ci, którzy nie mają akurat dzieci w tej szkole.
Platforma Obywatelska na swojej stronie zamieściła, pochwaliła się w cudzysłowie tym, że 97% placówek szkolnych przyjęło, ale to jest na stronach platformy.
Nie ma się czym chwalić, bo to jak się kogoś stawia przed faktem, to on nie ma wyboru, to gdyby trudno się chwalić, to jak wybory w Rosji, prawda, tam, czy nie wiem, w jakichś państwach, prawda, takich, gdzie jest reżim, tam też są wybory takie, że wszyscy, prawda, głosują na jednego wodza, prawda, na pana Łukaszenkę, na przykład tam są bodajże 99%.
Ale to też jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy moment w tej naszej rozmowie, bo to nie jest prawdą faktycznie, że wszystkie szkoły mają ten element. Są gminy, gdzie zupełnie inaczej to rozwiązano i dzieci będą uczyły się z podręczników, które były dotychczas. Czyli ja nie wiem, czy nie warto jest, aby rodzice jednak też się zaktywizowali tuż przed wyborami samorządowymi i spojrzeli na to, kto jest w tych samorządach, tak? Bo jeżeli ustawa taka, jak jest obecnie, jednak daje możliwość wyboru, tak? Czy albo rządowego, albo podręcznika, który był na rynku.
To zabawne wydawcy zaczęli te podręczniki rozdawać za darmo.
Tak, tak. Oni się ugięli i zaczęli współpracować już tak naprawdę na korzyść rodziców i dzieci. Więc my powinniśmy to jakoś wykorzystać, może właśnie popatrzeć, kto jest w samorządach.
Na pewno tak? to też jest smutny taki wniosek, bo no, nie każdego stać na szkołę niepubliczną. No tak, zdecydowana większość szkół prywatnych, niepublicznych, społecznych wybrała podręczniki normalne, tak?
Natomiast ja bym tu chciała jednak odnieść się może jeszcze do programu, bo jest taka bardzo dziwna teraz konstrukcja. Kiedyś to tak było jeszcze zanim pani Katarzyna Hall tę całą reformę zaczęła kulać. Iż programy szkolne tak naprawdę były dopuszczane do użytku szkolnego przez ministra edukacji, prawda? Miały rzetelne recenzje. A pani minister Hall tak naprawdę odpowiedzialność za programy zrzuciła teraz na dyrektorów i nauczycieli. To nauczyciele i dyrektorzy mają te programy wybierać. I pojawia się podręcznik, tak, dla wszystkich dzieci taki sam, ogólnopolski, na początku bez programu. A ja teraz kilka dni temu byłam na stronie ministerialnej i tam dwa programy już są, tak? Niby do tego podręcznika. Powinno być odwrotnie. Najpierw powinny być programy, a do programów powinien być zrobiony podręcznik. Zaczęłam sobie te programy czytać, więc jeden program jest na takiej podstawie naukowej, która jest w ogóle nieważna, bo jej twórca już się dawno z tej teorii inteligencji wielorakiej wycofał. A drugi program jest w kwestii teoretycznej, pewną wizją konstruktywistycznej pedagogiki i to by właściwie można uznać za słuszne, ale jak się czyta te treści już konkretne, czego dzieci mają się uczyć, to są to treści z lat 70., 80., tak zdezaktualizowane niektóre, że mnie to po prostu bardzo, bardzo poraża i rzeczywiście musimy zacząć działać razem, nauczyciele, rodzice, aktywizować się, bo tę sytuację musimy zmienić, dlatego że jeżeli tak dalej pójdzie, że potem będą znowu podręczniki do drugiej klasy, do trzeciej, a może do czwartej z takimi programami, to w tym momencie po prostu rzeczywiście no, zgubimy dziecko, zgubimy dorobek polskiej pedagogiki i przestaniemy mieć wpływ. To mechanizmy się rodzą potem jeden po drugim, tak? Te bardzo negatywne.
Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że pani Dorota Dziamska jest autorką podstawy programowej, którą my jako fundacja chcemy dołączyć do projektu obywatelskiego.
Na razie dla przedszkola.
Tak, na razie dla przedszkola już mamy ten, ja bym powiedziała dokument, chociaż pani Dorota się opiera, że to projekt, ale...
Znaczy nie, ja uważam, że to jest dopiero projekt,
no tak, ale chodzi nam o to, żeby
bo
po prostu...
nie może być tak, że grupa mała osób pisze podstawę dla całego kraju i ja myślę, że chcemy coś zrobić pozytywnego, to znaczy chcemy wnieść jak gdyby do edukacji jakiś projekt, który będzie dyskutowany. Ja bym chciała, żeby to był taki materiał wyjściowy do dyskusji, tak, abyśmy tę dyskusję otworzyli, ale musimy już zacząć właśnie pisać taki dokument, żeby w momencie, kiedy udałoby nam się po prostu mieć ten
proszę
wybór.
Proszę nie mówić tak? przypuszczającym. Ja myślę, tak, że nam się uda. Wybór. Właściwie jestem tego pewna, bo tak po prostu musi być. To my, obywatele, tutaj jesteśmy suwerenem, a nie politycy. To my jesteśmy narodem. I to my będziemy decydować. Przynosimy do Sejmu gotową ustawę, gotowy projekt przygotowany przez ekspertów, który nie tylko jest projektem, że tak powiem, prorodzicielskim, prawda, który daje nam rodzicom wpływ na to, czego, kiedy, jak, z czego uczone są nasze dzieci, ale również jako taki materiał dodatkowy chcemy, żeby tam były takie, no właśnie, pozytywne rozwiązania, tak, żeby, proszę zobaczyć, to jest ciekawe, prawda, że podmioty społeczne, nieopłacane z pieniędzy podatników, są autorami w tej chwili, pani Dorota właśnie pisze pro publico bono, podstawę programową, coś, co będzie miało naprawdę ogromną wartość.
Z grupą nauczycieli,
ciekawa jestem, tak, taka ciekawostka, dzisiaj rano w przedszkolu powiedzieliśmy naszej pani dyrektor, że właśnie mamy tą podstawę dla przedszkoli, że chętnie byśmy pokazali do zaopiniowania naszej pani dyrektor tą podstawę, a pani, nasza dyrektor powiedziała, oj, pani Doroty Dziamskiej, to nie śmiałabym żadnych uwag nanosić, bo tak pani Dorota ma ogromny, że tak powiem, szacunek wśród nauczycieli. Niemniej, wracając, chcemy przekazać ministerstwu zupełnie za darmo, naprawdę, nie tak jak darmowy podręcznik, tylko naprawdę za darmo, gotowy projekt ustawy i gotowe rozwiązanie naprawy sytuacji właśnie poprzez podstawę programową. Wiem, że pani Dorota już pracuje nad podstawą programową dla klas 1-3, która będzie szanowała prawo dziecka do naturalnego rozwoju.
W tym głosie pani z Podlasia jeszcze wynikła jedna kwestia. Otóż okazuje się, że rodzice nie mogą przepatrzeć tego podręcznika, że nie mają możliwości, aby zobaczyć ten podręcznik.
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli szkoła nie uniemożliwiła na razie, bo nie wiem, bo mi się wydaje, że te dzieci będą mogły potem tę książeczkę przynieść do domu, ale to warto już teraz wejść na stronę Ministerstwa Edukacji, bo tam wszystkie cztery części tego podręcznika w PDF są, można to sobie ściągnąć na komputer i przeanalizować. Także, że to jest ważne i zachęcam do tego, bo ja też parę miesięcy temu od tego zaczęłam. Ministerstwo Edukacji chciało, żeby nauczyciele jak gdyby nawet recenzowali ten podręcznik. No ja jestem troszeczkę przeciwna czemuś takiemu, bo są panie, które piszą podręcznik, no to ministerstwo powinno zrecenzować dokładnie poprzez rzeczoznawcę. To nie może tak być, że
to jest w ogóle
paradoks
pani
niesamowity.
Pani minister Hall tak. zmniejszyła liczbę recenzentów do jednego, ponieważ bardzo się spieszyła, żeby wszystkie podręczniki w roku 2009 wrzucić na rynek, więc zmniejszono tą liczbę recenzentów, a w tej chwili się okazuje, że w ogóle recenzenci nie są potrzebni, bo jest jeden darmowy podręcznik. Więc taki mamy taką, tak też widać to po prostu w pewnych faktach, może do opinii publicznej to nie dociera, my to śledzimy cały czas, widzimy to. Nie wiadomo, o co chodzi, po prostu obniżenie poziomu cały czas, degradacja właśnie. Pani Doroto, ja myślę, że warto, żeby pani powiedziała o tym, dlaczego ta obecna podstawa programowa i do przedszkola, i do szkoły, dlaczego to jest zła podstawa?
Znaczy, myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że przez ten skrót, tak, no bo te sześciolatki poszły do pierwszej klasy, właśnie wyrzucono jeden rok edukacji, no trzeba było zrobić jakiś skrót. No jak ten skrót zrobić? No nie idzie, po prostu nie idzie, tak? Czyli jak my teraz nauczyciele czytamy podstawę do pierwszej klasy, to mając doświadczenie, już wiemy, że no taki sześciolatek w trybie jakimś ekspresowym by musiał nauczyć się pisania wszystkich liter. Podstawa wymaga od niego pisania kaligraficznego. To jest po prostu absurdalne, bo w sposób spokojny to dziecko sześcioletnie jeszcze do niedawna w zerówce przedszkolnej, jeżeli zaczynało pisać pierwsze literki, to było jak gdyby drugie półrocze, tak? Czyli on już właściwie był pełnym sześciolatkiem, prawie miał iść do szkoły, to był miesiąc kwiecień, maj i wtedy nauczyciele wpisywali do zeszytów trzy linie, pierwsze kreseczki, krzyżyki, jakieś takie znaki grafomotoryczne i ewentualnie pierwsze literki, jeżeli dziecko chciało, bo to nie jest prawdą, że wszystkie sześciolatki są na takim samym poziomie, jeśli chodzi o rozwój grafomotoryczny. Tutaj to nam się troszeczkę rozjeżdża teraz, bo dzieci rzeczywiście troszeczkę szybciej niż kiedyś rozpoznają litery drukowane i zaczynają czytać. Pisanie powinno być konsekwencją jak gdyby czytania, a tutaj niestety nie idzie, bo ta grafomotoryka idzie wolniej, to tutaj nie idzie niczego przyspieszyć. I teraz nagle dziecko w pierwszej klasie, sześcioletnie, ma od września już kolejne litery, tak? I ten elementarz też został tak skonstruowany, że po prostu dzieci będą pisać i wielkie A i małe A w takim właściwie tempie, jak to kiedyś w pierwszej klasie pisał siedmiolatek. I na pewno na pisaniu tutaj w nauczaniu początkowym będziemy mieli, i czy z pisaniem będziemy mieć wielkie problemy, dziecko się bardzo szybko będzie mogło zniechęcić. Natomiast co jest wielkim problemem drugim, jak gdyby tej podstawy programowej, że ona jest nierówna. W pewnych sekwencjach jest dla dziecka siedmioletniego zupełnie za prosta, a on nadal jest w pierwszej klasie. W pewnych sekwencjach jest za prosta i dla sześciolatka, i dla siedmiolatka, a w pewnych sekwencjach jest po prostu za trudna, na przykład to pisanie. I rzeczywiście trudno jest w tym momencie nauczycielowi zorganizować profesjonalny proces uczenia dziecka, jeżeli ma takie nierówności, tak? I tutaj będzie trzeba po prostu się nad tym zastanowić i ponownie taką podstawę programową napisać. Co jest dla mnie też bardzo przykre, że wiedząc o tym, iż sześciolatek poszedł do pierwszej klasy, Ministerstwo Edukacji zupełnie pominęło tak zwany cielesny mechanizm uczenia się dziecka, czyli zapomniała o tym, że dziecko powinno rozwijać koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzenną z muzyką, z rytmem, z rytmiką. W przedszkolu tak naprawdę zajęcia rytmicznie zostały zupełnie już właściwie zlikwidowane, a pierwsza klasa z sześciolatkiem, gdzie on zaczyna się uczyć czytania i pisania, powinna wybrzmiewać poprzez muzykę, ruch, taniec i tego powinno być dużo. W podstawie programowej tego nie ma. Wychowanie fizyczne, wychowanie muzyczne w podstawie programowej zostało po prostu zredukowane do minimum, tak jakby autorzy podstawy programowej w ogóle nie znali się na tych dwóch dyscyplinach, które akurat u małego dziecka rozpoczynającego czytanie, pisanie są bardzo, bardzo ważne. Dziecko powinno przejść przez fazę tak zwanej audiacji, integracji zmysłów, więc musi muzykować, musi to robić profesjonalnie, z nauczycielem, który chce się bawić, chce tańczyć, chce śpiewać, a tutaj niestety ten program muzyki i rytmiki jest po prostu uproszczony, właściwie prawie w ogóle go nie ma. Stąd dziecko nie dojrzeje do takiej pozycji bycia prawdziwym uczniem, tak? To trzeba poprawić, my musimy po prostu natychmiast to zmienić.
Jeszcze taka kwestia, bo te problemy podstawy programowej i kwestie niedojrzałości dziecka nakładają się na problemy infrastrukturalne polskiej szkoły. I myślę, że to jest taka mieszanka, która gdyby prosi się o porażkę, tak? Bo jeśli są gdzieś szkoły przygotowane, to dobrze, ale tak bardzo często się okazuje, że tam może nie do końca przygotowani są nauczyciele do pracy z młodszym dzieckiem, mają na przykład praktykę wieloletnią, pracę z siedmiolatkiem i muszą się jak gdyby na tych dzieciach uczyć pracy z młodszym dzieckiem, to też nie jest korzystne dla obu stron. Natomiast w bardzo wielu szkołach szwankuje nie tylko ta podstawa, która generalnie szwankuje wszędzie, ale również jest kwestia infrastruktury. I teraz tak, jeśli mamy dziecko, które jest dzieckiem tak naprawdę w wieku przedszkolnym. Ono może się uczyć, ale może się uczyć tylko poprzez zabawę. A tymczasem to dziecko, chociażby to jak na warszawskiej Białołęce, trafia do szkolnego molocha. To już jest po prostu trochę klimat fabryki, gdzie lekcje się zaczynają w świcie. Dosłownie mamy takie informacje, że w Stargardzie są dzieci, które zaczynają o godzinie 6:30 zajęcia i to jest edukacja tak nazywana przedszkolną. Zajęcia do godziny 17:00, zupełne rozbicie rytmu domowego. Dziecko, które tak naprawdę potrzebuje takiego spokoju, takiego poczucia bezpieczeństwa też, tak? Ono, pamiętajmy się, znajduje zupełnie w nowych warunkach. Ono musi się zaznajomić z nowymi rówieśnikami, tak, z nową panią, a tymczasem ono trafia bardzo często do takiego, jak ja to mówię, konglomeratu, gdzie jest po prostu głośny dzwonek, tłum dzieci na korytarzach. W tej chwili mamy nawet po kilkanaście klas w jednej szkole, pierwszych samych, oddziałów pierwszych. To dziecko już nie ma szansy być traktowane w sposób podmiotowy, tylko jest traktowane już jako numerek w dzienniku. Nic dziwnego, że takie dziecko potem ma regres mowy, zamyka się w sobie, zaczynają się problemy. To dziecko nie ma najmniejszej ochoty na to, żeby jeszcze w domu z rodzicami, że tak powiem, tłuc kaligrafię, za przeproszeniem, bo do tego to się często sprowadza, albo czytać czytanki. Rodzice jak gdyby bardzo często muszą ponosić konsekwencje reformy, gdyby płacąc za to życiem rodzinnym, bo dziecko nie chce tego robić, dziecko się pokłada, po prostu kładzie się pod stołem, nie chce współpracować, no też ma prawo do tego, żeby odpoczywać, a tymczasem okazuje się, że tego czasu na odpoczynek już nie ma. Tak więc to, co zrobiło ministerstwo poprzez chociażby ułatwienie likwidacji szkół, to, że dzisiaj nie ma tych klas, brakuje tej przestrzeni dla tych dzieci, poprzez fatalną podstawę programową, poprzez nieprzeznaczenie środków finansowych na dostosowanie tych szkół, nawet żeby one wyglądały tak jak przedszkola, to wymagało gigantycznych pieniędzy, których niestety nie dano na tą zmianę. Poprzez to, że nauczyciele też nie przeszli żadnych obligatoryjnych szkoleń, to wszystko są jakieś oddolne inicjatywy samorządów, że te pieniądze na szkolenia dają, bo tak naprawdę od górnych szkoleń, tak jak przy okazji reformy gimnazjalnej, gdzie przynajmniej były te szkolenia kaskadowe, tutaj tego zabrakło po prostu. I to jest po prostu przepis na porażkę. I naprawdę życzę bardzo dobrze wszystkim rodzicom, którzy w tej chwili mają sześciolatki w pierwszych klasach i którzy zostali zmuszeni, naprawdę zmuszeni do udziału w tym eksperymencie, z którego szansa, że wszystko będzie dobrze, jest naprawdę mała. Myślę, że tu trzeba po prostu modlić o taki cud, żeby dziecko uniosło emocjonalnie i społecznie też, prawda, żeby miało szansę odnosić sukcesy w tych naprawdę bardzo trudnych warunkach, że trzymamy za te dzieci kciuki, żeby im się to udało. Natomiast nie wolno nam ryzykować dobrej edukacji kolejnych roczników i dlatego działamy, bo w tej chwili grozi nam to, że dzieci z grudnia rocznika 2009, dzieci tak naprawdę pięcioletnie,
tak, maluszki,
zostaną zmuszone do tego, żeby iść na nierówne starcie z dziećmi, nawet tymi odraczanymi w tej chwili, masowo odraczanymi. Przecież odroczeń w tym roku było bardzo dużo. Sama nasza strona, informator o odraczaniu miał 250 000 wyświetleń. Rodzice masowo szli do poradni o odroczenie.
Trwają rozmowy niedokończone, przepraszam. Rodzice chcą mieć wybór. Naszymi gośćmi są państwo Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznika Praw Rodziców oraz pani Dorota Dziamska, metodyk nauczania początkowego z pracowni pedagogicznej imienia profesora Ryszarda Więckowskiego. Już za moment dalszy ciąg naszej audycji. Oczywiście odbieramy telefony. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, hello.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Włocławka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, od 28 lat pedagog. Chciałam serdecznie podziękować za tę przepiękną audycję. Z wszystkimi kwestiami, które państwo poruszacie, bardzo się zgadzam i są one prawdziwe. Chciałabym też zwrócić uwagę, że chyba już państwo mówiliście na ten temat, że w podręczniku, które serwuje nam rząd, brak jest edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej, czyli bez tego będą jak gdyby dzieci mniej bogate. Jeśli chodzi o autorki, nie będę już tutaj dyskutowała, ale pani Maria Lorek miała już swój podręcznik, który nie miał w zasadzie wielkiego uznania. Ale chciałabym też zwrócić uwagę państwa na recenzentów, wśród których jest recenzent do spraw równościowych, pani doktor Iwona Chmura-Rutkowska. W internecie wypowiada się na temat równości płci i mówi takie słowa. Dokładnie cytuję. Stereotypy tworzą klatkę płci i ograniczają drastycznie nasze doświadczenia, dlatego traktuje się je jako bariery rozwojowe. Inną kwestią jeszcze chciałam poruszyć, to to, że rodzice za zniszczenie, uszkodzenie lub niezwrócenie podręcznika będą płacić około 18 zł za wszystkie części. Czyli jedna część, koszt jednej części, które podaje ministerstwo, to 4 zł 34 grosze. No, każdy normalny człowiek zorientuje się, że nie jest to prawdziwy koszt tego podręcznika. Dziękuję serdecznie.
Również dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie panią, pani Ewo.
Ja jeszcze może raz, bo być może bardzo ktoś dołączył do naszej audycji, a to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i żeby wszystkie osoby, które czują, że edukacja jest ważna i czują, że chcą coś w tej sprawie zrobić.
I dzieci są ważne.
Dokładnie. I chcą coś w tej sprawie zrobić, bo najgorsze, co możemy w tej chwili, to zatrzymać się, załamać się i po prostu tylko narzekać. Więc zachęcam bardzo gorąco do takiego działania pozytywnego, do działania obywatelskiego. Na stronie rzecznikrodzicow.pl są do pobrania formularze. Wystarczy wejść tam, to jest od razu na wierzchu pierwsza zakładka, zbieramy podpisy. Wydrukować sobie formularz, każdy dorosły obywatel może podpisy zbierać. Każdy, nie tylko rodzic, dorosły obywatel może się podpisać. Adres do wysyłki jest podany na formularzu. Do 10 września chcemy zebrać taką bazę, żeby móc te podpisy formalnie zgłosić jako inicjatywę ustawodawczą w Sejmie, a potem będziemy mieli 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy, co najmniej 100 tysięcy podpisów. Bardzo gorąco zachęcam, żeby też przekazywać sobie tę informację w rodzinie, wśród znajomych, bo na dzień dzisiejszy bardzo mało osób o tej inicjatywie wie. Natomiast myślę, że ona jest bardzo potrzebna i też osoby, które się o niej dowiadują i mają w sobie tą obywatelską, tego obywatelskiego ducha, bardzo się w nią angażują. Mamy już 150 koordynatorów w całej Polsce, koordynatorów akcji Rodzice chcą mieć wybór. Gorąco też zachęcam do tego, żeby się na tych koordynatorów zgłaszać. Potrzebni są ludzie w terenie, którzy też może się wypowiedzą, którzy może pokierują innych, którzy może wspólnie zorganizują się, żeby te podpisy zbierać w jakichś miejscach, gdzie są jakieś większe skupiska ludzi. Bardzo gorąco zachęcam do kontaktu na stronie rzecznikrodzicow.pl. Można do nas napisać, zgłosić się na koordynatora, czy właśnie wyznaczyć takie miejsce do zbierania podpisów u siebie, nie wiem, w pracy, czy w jakimś, nawet w sklepie, tak? To może być jakiekolwiek miejsce, gdzie tylko osoba może się zapoznać z ustawą, podpisać się pod formularzem.
A cena jest bardzo wysoka, bo chodzi o wychowanie dzieci.
Otóż to.
Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Jesteśmy na antenie.
Irena z Zachodniopomorskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo chciałam podziękować za obecność Państwa, za Państwa pracą, ale również korzystając z okazji, że jest ojciec Marcin. Chciałam podziękować ojcu Marcinowi za jego genialną, serdeczną i naprawdę błogosławioną przez Boga pracę z młodzieżą.
Bóg zapłać, ojciec, pani, ale to nie jest temat dzisiejszy temat.
Wracając do tematu. Wracając do tematu w kwestii zbierania podpisów, chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że moje doświadczenie, mieszkam teraz na wsi małej, przyległej do większego miasta i doświadczenie moje jest takie, że w tych parafiach mniejszych wielkie znaczenie ma decyzja księdza proboszcza o ogłoszeniu akcji. Miałam doświadczenie w zbieraniu podpisów do projektu ustawy Stop Pedofilii i no, jakkolwiek ksiądz ogłosił dopiero za drugim podejściem i za drugim podejściem, bo na przykład mówił, że będzie z nauczycielami rozmawiał, objaśniał, ja wiem, że to jest sprawa odpowiedzialności rodziców również i uprosiłam, żeby wywiesił list Episkopatu Polski na temat ideologii gender. I no wywiesił na 3 tygodnie w jednym kościele, w drugim wcale. No jakoś to szło opornie. W związku z tym, no bardzo, jeśli słyszą księża, bardzo proszę o pomoc dla rodziców, ponieważ bardzo liczy się głos właśnie w kościele zabrany na dany temat. I właśnie przydałoby się w całej tej sprawie edukacji i ostrzeżenia rodziców wydrukowanie, zrobienie nawet afisza tego listu biskupów z obrazem świętej rodziny, żeby mogli ludzie czytać. Jeszcze tylko wspomnę, pani Pawłowicz, poseł, zwróciła uwagę, że jak mówi rodzicom o zagrożeniach, w poprzedniej audycji mówiła, to oni niektórzy stukają się w głowę i wychodzą ze spotkania. Naprawdę poważnym tematem jest dotarcie z informacją, a nie mamy innej, prawie że nie mamy innych dróg. W kościele się możemy spotkać, możemy się dowiedzieć i no i mamy zaufanie wszyscy do tego, co się mówi u nas z ambony.
Panie Ireno, bardzo dziękujemy. Księży, ja może się wypowiem w kwestii właśnie księży. Rzeczywiście, no trzeba podejść i porozmawiać, bo nieraz nie wszystko wiemy jako księża, ponieważ dbamy, przede wszystkim chcemy dbać o zbawienie parafian i tutaj te wszelkie wysiłki idą. Od rana do wieczora księża są naprawdę zagonieni i zarobieni. Przepraszam, że tak mówię, takie słowo używam, ale to tak jest. Tymi różnymi obowiązkami, które mają, tyle tych grup różnych parafialnych i dlatego warto podejść, porozmawiać. Rozmawiać, zwrócić się i wytłumaczyć spokojnie, nie na takim ostrzu, bo jeżeli nie, to nie wiadomo co, bo może ktoś czegoś nie rozumie. Dlatego warto rozmawiać i podkreślać. A bardzo proszę, pani Karolina Urbanowska.
Mamy do czynienia z taką walką trochę jak Dawid z Goliatem, bo przeciwko nam, rodzicom, stoi ministerstwo, które ma za sobą miliony złotych na propagandę i ono tych milionów od lat używa. Ja tylko powiem, że na reklamy reformy obniżającej wiek szkolny chociażby poszły miliony złotych z budżetu państwa, z naszych podatków. Ta propaganda lała się z telewizorów. Nawet słyszeliśmy takie słowa naprawdę zaskakujące, można powiedzieć, ale widać w reklamie wszystko się sprzeda. Pan profesor Konarzewski takie hasło mówił: nie zastanawiajcie się, poślijcie dziecko do szkoły. Czyli jak gdyby my rodzice mamy się przestać zastanawiać. On nas, profesor, prawda, jakby zachęcał do niemyślenia.
Nie myślcie,
bo jak włączycie myślenie, rozejrzycie się wokół siebie i zobaczycie, co się dzieje, to na pewno nie poślecie, prawda? Czyli jak gdyby nie myślcie. I teraz co? Nawet w pociągach rozdawano ulotki. Proszę sobie wyobrazić, za nasze pieniądze podatników rozdawano ulotki w pociągach, żeby zachęcać do reformy obniżenia wieku szkolnego. Rodzice nie dali sobie zrobić sieczki w głowie. Przez te wszystkie lata, kiedy był wolny wybór, do szkół szedł naprawdę mały procent sześciolatków. On wręcz malał w ostatnich latach. Myślę, że też dlatego, że rodzice między sobą rozmawiając widzieli, że wcale nie jest tak bajkowo, jak w tych telewizyjnych reklamach. Ta wesoła szkoła to pięknie wygląda na folderach, ale rzeczywistość niestety do tego ideału nie dościga. I teraz co? I my jako rodzice, tak? My akurat tutaj zaczęliśmy tą akcję, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, kto zaczął. Ważne, żeby rodzice się skrzyknęli. My mamy naprawdę nieporównywalnie mniejsze możliwości i to, że się udało zebrać milion podpisów, to wynika tylko dlatego, że ludzie się zaangażowali, że ktoś powiedział tak, wchodzę w to. Chociaż można powiedzieć, mamy szanse nasze są zerowe, nie poddam się. Będę walczył. I widać, się udało wtedy zebrać taką ilość podpisów. I chociaż nas zignorowano, my nie możemy się poddać. Dlatego teraz zachęcam wszystkich bardzo gorąco, żeby właśnie nie dali sobie zagasić tego ducha obywatelskiego, żeby właśnie przekazali tą informację dalej, żeby dotarli z tą informacją do innych. W tej chwili ministerstwo bardzo mocno propaguje, że wszystko jest wspaniale, że w ogóle szkoły są, w ogóle ja mówię, 110% szkół jest już przygotowanych, prawda? Cały czas słyszymy taki przekaz. Pani minister wszędzie chodzi i zagłaskuje rzeczywistość, jak gdyby ignorując te głosy tych dzieci z tych szkół naprawdę w fatalnym stanie, tych dzieci, które mimo tego, że nadawało się do odroczenia, tych odroczeń nie dostały. Zakłamuje nawet statystyki odroczeń, prawda? Dlatego my, rodzice, musimy się w tej chwili zorganizować i nie pozwolić na to. I chociaż nasze możliwości są dużo mniejsze, nas nie będzie stać na to, żeby dawać reklamy w telewizji, czy żeby rozdawać ulotki w pociągach. To jest wszystko zależy od nas, obywateli. Można
ja się tutaj nie zgodzę.
Poczekaj, przekazywać z rąk do rąk.
Nasze możliwości nie są mniejsze, przepraszam, ile nas jest? zbieraliśmy 1 milion podpisów, tak? Pani minister, owszem, ma 50 milionów złotych co roku na swoje ministerstwo, ale nas jest dużo, dużo, dużo więcej, tak? I dlaczego mamy nie rozdawać ulotek w pociągach?
Każdy może chociażby, no to masz rację, rzeczywiście.
Tak, my teraz przepraszam, każdy z nas może wydrukować taki formularz, zbierać podpisy. Każdy z nas może wydrukować ulotki, przygotowaliśmy też ulotki informacyjne.
Może rozdawać. Pierwszy wariant właśnie tych ulotek do informacji.
I mamy takie informacje, tak? Są imprezy, różne zebrania w szkołach, imprezy, teraz były dożynkowe, różne imprezy w parafiach i są zbierane. Również odniosę się do tego, co pani mówiła. Księża proboszczowie też w wielu parafiach nas w tej poprzedniej akcji wsparli.
Tak. Nawet... I będą zebrania z rodzicami niedługo właśnie przecież. W przedszkolach.
No i apel też do pań, które uczą w tych, oczywiście, bo przeważnie to są panie, które uczą
też
w tych oddziałach.
Też są panowie,
też
muszę powiedzieć, że to jest właśnie bardzo sympatyczne, że mamy 17 panów w nauczaniu początkowym w całej Polsce, ale również mamy...
Pozdrawiamy tych panów oczywiście.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Muszę powiedzieć, że są bardzo dobrej klasy nauczyciele i tak mi właśnie żal, że w tym elementarzu nie ma żadnego nauczyciela. Bo tam powinien być chyba też, prawda? Tak mówię, też tak troszeczkę.
W każdym razie, Tomek
żartem.
Ma rację.
Matki, ojcowie angażują się.
Jest nas więcej. Tak, jest nas tak więcej. Jest, jeśli się skrzykniemy, damy radę. Wystarczy wydrukować formularz.
Już nawet mamy to doświadczenie, tak? Już dwa razy. Też chcę powiedzieć...
W końcu się uda przeprzeć to. No.
Też chcę powiedzieć, że zebraliśmy 3 lata temu 350 tysięcy podpisów i też od razu powiem, że te podpisy są bezpieczne, trafiają do komitetu, są liczone tylko przez nas, są przekazywane do Sejmu, a potem są, jak już są zatwierdzone, to są komisyjnie niszczone, więc z tymi, nic złego się z tymi podpisami i z tymi danymi nie dzieje. Mamy już 2 takie akcje za sobą i możemy być wszyscy spokojni, że to...
Trzecia już będzie na pewno ostatnią, bo już...
Wygramy.
Już po prostu wygramy, tak? Tylko właśnie chodzi o to, żeby się nie poddać, żeby zbierać. I tą pocztą pantoflową mamy szansę rzeczywiście między sobą tą informację przekazywać o tym, że jeszcze się nie poddaliśmy, że zbieramy podpisy.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, dzwonię z Opola, chciałem się włączyć.
Jest już pan Paweł. Na antenie. Jak ma pan na imię?
Paweł.
Tak, i słuchamy, panie Pawle.
Chciałem zwrócić uwagę, przypomnieć taką rzecz. My podobno jesteśmy w Europie, co jest truizmem, ale jeśli tak, to w niemieckich, duńskich, holenderskich, francuskich, angielskich szkołach nie ma ilości dzieci, jakie proponuje nasze ministerstwo. Bo tam jest średnia 15 sztuk, że tak powiem trochę nieładnie. Natomiast u nas nawet w liceach są po 48 uczniów, czy tak samo w gimnazjum, bo za dużo nie można dzielić i tak dalej. Jak nauczyciel, wszystko jedno, matematyki, historii polskiego ma czegoś nauczyć, z jednej strony zwrócić uwagę na dziecko słabsze, albo bardziej rozwinięte, no wręcz geniusza, jak mu pomóc, bo tego również ministerstwo wymaga. Dalej, kolejna sprawa. Wiosną tego roku ja mam zanotowanych 17 przypadków, kiedy opolskie kuratorium przymuszało w różny sposób, wzywając na dywanik, czy w inny sposób panie z przedszkoli, żeby przekonywały rodziców, że mają dzieci wcześniej wypuścić do szkoły. Przepraszam, trochę mam chrypkę. I były różne interwencje, nawet niektóre panie później próbuły się bronić, ale nie zawsze to wyszło. Na otwarciu roku szkolnego w telewizji regionalnej, a bardzo nieczęsto oglądam telewizję regionalną opolską, pani kurator przekonywała do gender. I mówiła, że to program jest bardzo dobry, tylko rodzice są niedouczeni, nie wiedzą, nie interesują się, nie mają orientacji, nie mają racji. I jaki mój wniosek? Bo to, że po prostu czasami wpuszcza się lambdę bez wiedzy rodziców, czy czegoś, to o tym też kuratorium wie i nie robi żadnych jakichś tam przeciwdziałań. Szkoła uczyć odpowiedzialności również, a nie tylko rób ta, co chcesz. Ale ja mam taki sposób, może to trochę prymitywny. Mianowicie, założyłem sobie zeszyt i pewne wypowiedzi niektórych polityków, czy tam osób, które są bardzo na topie, jak się to mówi, choćby panią Środę, czy kogoś innego, czy o sprawach równościowych, imię, nazwisko, kiedy kto to powiedział. żeby te daty sobie zapamiętać i czasami, że tak powiem, wypomnieć. I tak samo zapisałem sobie właśnie tych 17 przypadków, które ja stwierdziłem, które były osoby, które były przymuszane, żeby w sprawie sześciolatków no, przeciwdziałać przeciw rodzicom. No i powiedzmy, wypowiedź pani kurator Opolskiej po prostu w ten sposób działała. Tak samo po prostu różne dopłaty. Mówi się, że szkoła jest darmowa. Tak, ale w wielu wypadkach, jak są wycieczki, nie są wycieczki, są potrzebne, bo to też jest nauka, jeżeli to jest dobrze przygotowane, płacą rodzice. I we Włoszech na przykład wystarczy, że pan nauczyciel czy nauczycielka, oczywiście zgodnie z planem, zadzwoni do swojej władzy zwierzchniej pozaszkolnej, że w tym, a w tym dniu jedzie na wycieczkę jakąś tam, powiedzmy, geologiczną czy historyczną, postawia gmina czy urząd samochód, autokar, dzieci jadą, a pani realizuje materiał merytoryczny, a nie interesuje się, kto przyjechał, dlaczego pojechał, ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. No, niestety my, katolicy, bardzo, właściwie z reguły nie mamy możliwości gdzieś wypowiadania się, czy stałego, powiedzmy, periodyku, bo nawet gość niedzielny i niedziela nie przyjmuje, powiedzmy, listów, tam tylko wybiórczo publikuje to. I tu jest nasza trochę słabość. Trzeba by na tym po prostu pomyśleć, jak można by na zewnątrz swoje główne sprawy jakoś zaprezentować, umiejscowić i no, po prostu również móc się nawet merytorycznie nawet pokłócić. Dziękuję za tą audycję. Oby się udało rodzicom zmobilizować. Również...
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo panu. I serdecznie pana pozdrawiamy. Tutaj dajmy już głos państwu.
Chciałam powiedzieć, że to, o czym tutaj pan słuchacz mówił, to jest dokładnie tak. Nasze ministerstwo cały czas odwołuje się do tego, że gdzieś na zachodzie to tak wszyscy sześciolatki do szkół posyłają i to jest norma. Tylko jakby zupełnie zapomniano, że tak równie dobrze można by powiedzieć, ależ przecież w Niemczech to są takie wspaniałe autostrady, tak? No szkoda, że u nas takich nie ma, prawda? Też musimy mieć troszeczkę pokory, tak? Że nasze szkoły niestety nie mają takiego wyposażenia jak szkoły na zachodzie. No i ja odwołam się tutaj do takiego osobistego doświadczenia. Jako pierwszą klasę zaczynałam jako siedmiolatek w Hamburgu, już ponad 20 lat temu. I muszę powiedzieć, że tamta szkoła, mimo że nie znałam ani jednego słowa w obcym języku, kojarzyłam się z takim światem naprawdę no, bardzo przyjaznym, gdzie rzeczywiście mam same pozytywne wspomnienia z tamtego czasu. Natomiast powrót do polskiej szkoły był dla mnie bardzo trudny i to był dla mnie szok, mimo że to nie było tej bariery językowej, prawda? Można by tutaj długo opowiadać, czym się ta szkoła różniła w Polsce i w Niemczech wtedy, 20 lat temu. Niestety dzisiaj niewiele się zmieniło. Gdy czytam listy od rodziców, nawet już nie z małych miejscowości, gdzie właśnie nawet nie ma szatni, dzieci chodzą po szkole w butach albo wszystkie kurtki i buty wiszą w sali, także cała klasa w zimie jest wilgotna, albo gdzie dzieci właśnie zaczynają lekcje o godzinie 13:45, bo jest tak przeładowana szkoła. Ale mam relacje ze szkół warszawskich, gdzie wydawałoby się, pieniądze nie powinny być problemem, bo to jest najbogatsza gmina w Polsce, która no, miliony złotych inwestuje w oświetlenie choinkowe, nawet w reklamę tego oświetlenia choinkowego, już o innych inicjatywach nie wspominając. Mam list od mamy właśnie, która, tak powiem, zderzyła się z rzeczywistością wrześniową i skonfrontowała obietnicę, którą usłyszała, z rzeczywistością. Otóż grupa tak zwana zerówkowa ma zajęcia w piwnicy. Dzieci widzą przez okno, no po prostu tak jakby no, w suterenie są, tak? Więc widzą tylko taką trawę z nasypu. Natomiast do łazienki muszą biegać na pierwsze piętro. Maleńkie dzieci, które powinny być w przedszkolu, a nie w takich miejscu. Mało tego. Obok są dosłownie gimnazjaliści, czyli dzieci, które są no, dwa razy większe często od tych maluchów. I rozdział tych dzieci polega na tym, że przeniesiono z pokoju pielęgniarki taki metalowy parawan. I to to ma być rozdzielenie dzieci starszych od młodszych. No, można powiedzieć kompletna jakaś parodia, tak? I jeśli to, coś takiego dzieje się w szkole, w dużym mieście, największym mieście w Polsce, to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje w miastach małych. My w telewizji bardzo często oglądamy takie szkoły pokazowe. Zresztą to nie jest przypadek, że rząd zainwestował w place zabaw, że jedyny program rządowy, który dotyczył dostosowania szkół, dotyczył placów zabaw. Bo proszę zauważyć, taki plac zabaw widać z zewnątrz. Natomiast tego, co się dzieje w środku, no, osoba, która nie ma dzieci w szkole, ona już ją to właściwie nie interesuje, tego nie widzi. Tymczasem problemem się okazuje to, że w szkole brakuje, oszczędza się po prostu na etatach już nie tylko nauczycieli, ale również osób wspierających nauczycieli i na przykład to jest ta sama szkoła, ten sam list, mama się żali, że dzieci chodzą do tej łazienki na pierwsze piętro na komendę, że jest po prostu gorzej niż w więzieniu, bo dziecko nawet nie może załatwić potrzeb fizjologicznych wtedy, kiedy ma potrzebę, tylko po prostu muszą chodzić całą grupą na to pierwsze piętro, bo nauczyciel też się nie rozdwoi, nie ma tego daru bilokacji, żeby jednocześnie pomagać dzieciom na górze w tej łazience i jednocześnie uczyć dzieci w sali, w piwnicy, prawda? Więc no, dochodzi do sytuacji kuriozalnych. Bardzo to jest smutne, że dyrektorzy szkół muszą, że tak powiem, za wszelką cenę zachwalać reformę i mówić, że wszystko jest dobrze, bo potem się okazuje, że z jednej strony ta fasada, prawda, jak przyjeżdża telewizja, jest wszystko się zgadza, wszystko jest dobre, wszystko jest wspaniale, ale potem, kiedy przychodzi realne życie i rodzice z realnymi dziećmi, okazuje się, że no niestety na wszystko brakuje pieniędzy. Jeśli rodzice czegoś nie sfinansują, to się okazuje, że tego po prostu nie będzie. I rodzice chociaż nawet, znowu, to w tym jednym liście tyle problemów, się okazuje, że nawet zabawki, nawet pomocy naukowe do tej szkoły muszą sami przynieść, bo tam po prostu są gołe ściany i ławki. Inne listy, to już nawet, ja mogłabym tak mówić naprawdę godzinami, bo to są wszystko konkretne problemy małych ludzi, prawda? Ale jak się okazuje, że, nie wiem, drugoklasiści, prawda? No też teraz się okazuje, że ponoszą konsekwencje tej reformy, ponieważ jest tak dużo klas pierwszych, malutkie dzieci są przenoszone do klas dla przystosowanych, jeśli chodzi o infrastrukturę taką ławkową, do klas dla dzieci starszych. I się okazuje, że takie 8-7-latki nie dosięgają do podłogi, na tych ławkach siedzą po prostu właściwie dorosłych, dorosłego człowieka ludzi i biegają po całej szkole, bo każdą lekcję mają w innym miejscu. Dzieci no, zagubione, malutkie. Druga klasa to przecież jeszcze nie są samodzielne zupełnie dzieciaki. I tak jest cały czas. Tych listów mamy codziennie bardzo dużo, tych telefonów od rodziców, którzy się jakby zderzają swoje też wyobrażenia i jakieś obietnice, które usłyszeli z rzeczywistością. Cały czas odbieramy te sygnały. No, jest to po prostu bardzo frustrujące, ale jeszcze raz powiem, nie wolno się załamywać. Wszystko, co się da zrobić, trzeba robić, działać lokalnie, również naciskać na samorządy, bo mamy wybory i myślę, że jeden spacer do burmistrza, wójta, prezydenta wystarczy czasami, żeby jakąś sprawę załatwić. Jeśli napotykamy takie ewidentne łamanie prawa, bo na przykład są przeładowane klasy, powinno być 25 dzieci maksymalnie w oddziale i przedszkolnym, i w pierwszej klasy, w tej chwili takie są nowe przepisy, to trzeba interweniować. My też mamy dyżur eksperta, który pomaga rodzicom te ich prawa egzekwować. I zachęcamy do tego, żeby po prostu działać, a takim naprawdę działaniem długofalowym, które przyniesie na pewno efekty, będzie zbieranie podpisów. Jeszcze raz gorąco zachęcam, to na rzecznik rodziców, wystarczy pobrać formularz i włączyć się do akcji.
Myślę, że też warto, jak się ktoś zapozna z tą naszą ustawą, warto się przyjrzeć, że tu też postulujemy właśnie w sprawie tych warunków w szkołach, że jeśli rodzice będą chcieli zorganizować kuchnię w szkole, to będą mieli takie prawo, jeśli ta nasza ustawa wejdzie w życie, a wierzymy, że wejdzie. Dzisiaj jest tak, że dużo szkół przeszło na catering, że to jedzenie jest i droższe, i w gorszej jakości bardzo często przyjeżdża zimno do szkoły. To jest taki konkretny problem, który dotyczy coraz większej liczby szkół, a też pochodną tego problemu jest to, że dzieci, które no, z uboższych rodzin, które były dożywiane z tych właśnie wspólnych gotowanych w kuchni szkolnej posiłków, teraz kiedy są porcje wyliczone co do jednej z cateringu, nie dostają już tego jedzenia. I te wszystkie warunki, które kiedyś były lepsze jednak, była opieka lekarska, te wszystkie warunki mogą wrócić do szkoły, jeśli rodzice będą, no, jeśli ta ustawa nasza wejdzie w życie, jeśli rodzice będą mieli to prawo zażądać tej kuchni, wtedy ta kuchnia będzie zorganizowana. Również inne, już nie będę o wszystkich szczegółach mówił, ale inne warunki, w których są nasze dzieci, również w tej naszej ustawie zostały zawarte.
Dziękuję. Już odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Adam, dzwonię z Krakowa. Chciałem, mam taką sprawę, jestem dziadkiem. Wnuczka chodziła w tamtym roku do pierwszej klasy. Jako dziadek interesowałem się, jak wnuczka się czuje w klasie i tak dalej. I no, wnuczka mi mówiła, że dobrze się czuje w klasie, ale mówiła, że pani przesadza ją z ławki, po prostu zmienia ławki. Zmienia jej miejsce w klasie i tam kolegów, koleżanki, z którymi siedzi. No i po prostu no, trwało to całe półrocze. W drugim półroczu dalej to samo było. No, pani zmieniała wnuczce miejsce w klasie. No ja jako dziadek poszedłem po prostu zapytać panią, dlaczego to robi, z jakiego powodu, czy ma jakiś problem z wnuczką w klasie i tak dalej. Pani mi powiedziała, że nie ma problemu, że wnuczka dobrze się zachowuje, że jest grzeczna. Nie powiedziała mi, jaki ma to sens, jaki ma to cel, to przesadzanie dzieci z ławki do ławki. Chciałem prosić państwa o odpowiedź, bo właśnie w tym roku już właśnie wnuczka, jak przedtem chętnie chodziła do szkoły, no w tym roku już pod koniec wakacji mówiła, że ona nie chciałaby iść do szkoły, że po prostu tak wyczuwam, że ona źle się czuje w szkole.
Czy to może być właśnie powodem też tego, ta sytuacja? Dziękuję, panie Adamie, i pozdrawiam.
Bardzo sympatyczny głos dziadka i dobrze, że są tacy dziadkowie, którzy się interesują aż takim szczegółem, ale to jest ważny szczegół. Ja myślę, że być może trzeba po prostu porozmawiać z nauczycielem w tej klasie o samopoczuciu dzieci, że być może faktycznie to takie przenoszenie z ławki do ławki no, odbija się na takim braku komfortu pana wnuczki, bo jest to po prostu możliwe. Faktem jest, że dzieci powinny mieć swoje miejsce, powinny mieć swoją szafkę, powinny mieć swoją szufladę. Tak samo jak w domu, tak? Czy swój kącik, jeżeli już nie ma się pokoju. I nauczyciele raczej starają się zawsze w klasach młodszych o taki komfort dla najmłodszych dzieci, żeby każdy miał swoje krzesło, swój stoliczek, czy ewentualnie swoją grupę dzieci, w której się najlepiej czuje. Być może jakieś inne są powody, że ta pani przesadza dzieci. Być może to właśnie wnuczka jest taką bardzo dobrą dziewczynką, przy której ma usiąść ktoś, kto ma się czegoś od niej nauczyć. Ja tutaj nie podejrzewam nauczyciela o złe intencje, ale myślę, że na pewno jakiś powód był. Natomiast ważne jest to, aby i rodzice, czy może dziadkowie, uczestnicząc w zebraniu, po prostu wyartykułowali kwestie uczuć, odczuć i tego, jak przeżywa dziecko swój pobyt w szkole. Każdy nauczyciel powinien przedstawić taki program wychowawczy swojej klasy i cel oraz funkcję wszystkich swoich działań. Myślę, że z serdecznością, jak się podejdzie do nauczyciela i się pokaże, że powiedzmy są pewne konsekwencje tego, co się dzieje w szkole, w domu, konsekwencje wyniesione ze szkoły do domu, jeżeli wnuczka nie chce już do tej szkoły wracać, jeżeli się to po prostu wyartykułuje, to ja podejrzewam, że nauczyciel to zrozumie i będzie próbował coś zaradzić. To jest niestety psychiczny rozwój dziecka, bardzo ważny. Trzeba na to zwrócić uwagę, bo sprawy wychowawcze są tutaj jak gdyby na pierwszym miejscu. Taka dziewczynka maleńka, ona się po prostu już w ten sposób komunikuje z dorosłymi. Nie chce iść do szkoły, czy jest jakiś mały problem. Zachęcam dziadka do odwiedzin do szkoły i podejrzewam, że nauczyciel wysłucha i spróbuje coś zaradzić.
Dziękuję. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria. Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Karolina z Centralnej Polski, mama trójki dzieci. Chciałabym podziękować wszystkim wam za to właśnie, co robicie w tej sprawie, a Radiu Maria za możliwość rozmowy właśnie na ten temat. I dzwonię, aby zachęcić wszystkich, którzy akurat słuchają i którym może nie jest obojętny ten temat, aby o gorącą modlitwę może w tej sprawie, żeby ta inicjatywa się jak najlepiej udała, żeby na przykład zrobić taki szturm do nieba, do naszej najlepszej matki właśnie w tej intencji, może nowenną pompejańską, tak sobie pomyślałam, żeby wiele osób wiele właśnie rodziców, którzy słuchają i którym zależy właśnie na dobru naszych dzieci lub te nasze kochane babcie, których modlitwa jest nieoceniona po prostu, żeby może w ten sposób wesprzeć tę inicjatywę.
Bardzo dobry apel, pani Karolina. Dziękuję.
Właśnie chciałam bardzo o to poprosić i życzę mnóstwa podpisów i oczywiście, żeby inicjatywa zakończyła się sukcesem.
Dziękujemy pani Karolino, życzymy spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy również.
Modlitwa i praca. Módl się i pracuj, jest stara zasada. Czyli modlitwą szturm do nieba, ale też tutaj zakaszemy te rękawy, tak, bo trzeba zebrać podpisy.
Tak, jeśli jeszcze może ktoś się włączył dopiero teraz do słuchania, znaczy dopiero później, to jeszcze raz powiem, że na stronie rzecznikrodziców.pl w internecie wszystkie te szczegóły związane z inicjatywą i formularz, który można pobrać, znajdziecie Państwo i zachęcam do drukowania. To jest bardzo, bardzo proste. Można wydrukować, rozdać znajomym, pokserować i zbierać podpisy po prostu i wysłać na adres, który jest na formularzu. To jest tak pomyślane, że chociaż my rodzice no raczej się nie skrzykniemy tak, żeby przyjechać autokarami w jeden dzień i zablokować Sejm, to jesteśmy w stanie w każdej swojej miejscowości pozbierać jak najwięcej podpisów i rzeczywiście na końcu przywieźć ten, tak jak w zeszłym roku, ten milion podpisów i postawić temat w Sejmie.
I myślę, że też szkoła jest takim miejscem, w którym można rozmawiać, tak, o akcji, o tym, że się te podpisy zbiera. Myślę, że to jest bardzo sympatyczny moment, kiedy rodzice podchodzą do nauczyciela i zaczynają po prostu na ten temat rozmawiać. Będą niedługo zebrania, tak, spotkania w szkole, warto wydrukować formularz i po prostu zachęcić tych, którzy jeszcze nie wiedzą w ogóle o akcji.
A jeśli ktoś jakoś nie dowierza, że takie rzeczy się dzieją, chociażby ta sprawa i z tym gender i z różnymi jakimiś dziwnymi pomysłami, nie wiadomo skąd, ale widać zaplanowanymi, bo to nie jest przypadkowe, warto rozmawiać, spokojnie rozmawiać, podawać takie argumenty. Dużo rzeczy jest opisanych, widziałem na waszych stronach, a wasze strony to
rzecznikrodziców.pl i ratujmaluchy.pl, ta druga strona jest o sześciolatkach, tam też można znaleźć telefon w sprawach szkolnych i zawsze jak mamy jakiś problem właśnie z tymi sześciolatkami, które teraz poszły, no nie zawsze, czy w dużej części tak przymusowo, prawda? Jeśli będziemy mieli jakikolwiek problem, to proszę znaleźć tam ten telefon, zadzwonić. Są również poradniki, dużo już problemów. Inni rodzice przeszli, pomagaliśmy im, odpowiadaliśmy na konkretne problemy, więc warto sobie przeczytać o doświadczeniach innych osób na tej stronie ratujmaluchy.pl.
Bardzo dziękuję Państwu za wizytę u nas, za poświęcenie czasu i za ubogacenie nas i takie obudzenie, można powiedzieć, tak? Bo trzeba się obudzić, trzeba się wziąć i coś zrobić.
Tak, to jest ważne.
Tak, serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Zaraz pewnie idziemy wszyscy spać, a jutro rano bierzmy się do roboty.
Bierzmy się do roboty. Dziękuję Państwu jeszcze raz.
Dziękujemy też serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli Państwo Karolina i Tomasz Elbanowscy ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, z Fundacji, przepraszam, Rzecznik Praw Rodziców oraz pani Dorota Dziamska, metodyk nauczania początkowego z pracowni pedagogicznej imienia profesora Ryszarda Więckowskiego. Bardzo dziękuję Państwu również za uwagę.